Dużo zielonego, ale chyba
dużo
to jest moje ulubione.
Pizza.
Pizza.
Hawajska?
Ja ogólnie...
Uważaj na to, co odpowiadam. Bardzo.
Ja 7 lat nie jadłam mięsa, halo. To jak hawajska?
A, bo hawajska ma szynkę.
No.
No ale bez szynki dodałabyś ananas na pizzę?
Jakbym miała okres.
Buongiorno wszystkim i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Buongiorno. Ja jestem Matteo Brunetti i dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, który ma niesamowitą motywację do działania, do wstawania rano i dążenia do swoich celów. Nie spodziewałem się tego, robiąc research tego gościa, ale naprawdę jak usłyszycie tą rozmowę, to myślę, że zostawicie wszystko to, co wam nie jest potrzebne i będziecie chodzić i biegać po swoich marzeniach i będziecie je spełniać. Dzisiaj z nami kobieta, która była też w różnych programach telewizyjnych, jak Top Model, jak Love Island i była też w filmów. Ma marzenie być aktorką, piosenkarką i wiele innych rzeczy. Z nami jest Sandra Dorsz. Witamy. No i szkoda, że nie wzięłaś pieska, powiem ci.
No też bardzo żałuję. Myślę, żeby się tutaj odnalazła. Też by wywiadu udzieliła.
No tak, hał, hał, hał.
No, ale nie no, 2 latka ma, to już wiesz, umie mówić.
To co, mówisz, że obejrzałaś jakiś odcinek podcastu z Julką?
Tak, obejrzałam z Julką, ponieważ jest to moja bardzo dobra koleżanka. Wczoraj też w ogóle dzwoniła do mnie, czy mam pożyczyć złote szpilki, bo robi jakąś super kampanię, ale nie wiem, czy mogę o tym mówić.
A ty jakieś kampanie szykujesz teraz?
Wiesz co, kilka kampanii jest na pewno w planach, ale właśnie nie mogę nic mówić.
Nie można.
Nie mogę.
Nawet trochę.
Nawet trochę jest to tajemnica.
Czy to są ważne kampanie?
Top secret project. Wiesz co, dla mnie każda moja praca jest ważna. Ja tak naprawdę każdą jakąś taką drobną rzecz bardzo doceniam i bardzo się cieszę. I też właśnie zawsze po zakończeniu danej współpracy zawsze piszę do klienta, że dziękuję bardzo, że super jakby wiesz, fakt, że mogłam z wami współpracować. Ja wiem też, że dla każdego klienta jego marka własna czy jego biznes jest ważny. Tak samo jak dla mnie ważna jest właśnie ta współpraca z danym klientem. Więc bardzo to doceniam i cieszę się z każdej kampanii.
No w sumie tak jest, nie? Bo tak jak oni prowadzą swój biznes, nie? To ty prowadzisz swój biznes, nie? Udzielając wizerunek, czyli
tak,
ten profesjonalizm
tak,
wtedy,
tak.
Jak jest dwustronny, no to te współprace są naprawdę bardzo miłe, powiedzmy. I tak sobie myślę, czy zastanawiasz się właśnie na stworzenie jakiejś swojej marki, jakiś swój biznes?
Powiem ci szczerze, że ogólnie od jakiegoś czasu nad tym rozmyślam, ale ja mam właśnie taki problem ze sobą, że ja muszę wiedzieć, że ja coś robię na 100%. I wtedy właśnie
ale tak się nie da.
Ja wiem, i to jest najgorsze, bo wiesz, czasami jest tak, że zamiast zacząć coś robić, to ja sobie myślę, no dobra, ale nie zrobię tego tak, jakbym chciała, więc może w ogóle lepiej nie zaczynać i zacznę wtedy, kiedy będę gotowa. A to jest potężny błąd, bo słuchaj, gotowa mogę być nigdy.
Dokładnie.
więc niestety, no ale tak mam.
Mówi się, że done is better than perfect.
Tak.
Czyli,
tak.
Że lepiej po prostu wziąć się już do roboty i mieć to, i zacząć robić, i wtedy to doświadczenie sobie nadrabiasz normalnie pracą i nad błędami, niż po prostu się zastanawiać milion lat i udoskonalać ten projekt, który jeszcze nie widzi światła.
Tak, wiesz co, ja uważam, że ogólnie praktyka jest najważniejsza. No nie, możemy chłonąć wiedzę zewsząd, ale tak naprawdę nic nam nie da tak wiele, jak da nam właśnie praktyka. I tak samo taki przykład tutaj podam, może trochę głupi, ale też...
Nie ma głupich przykładów.
Ale też czasami właśnie sama się łapię na tym, że zamiast nagrywać nawet jakiegoś TikToka i na przykład wiesz, widzę, że o, tu mam pryszcza, tu mnie wysypało, tutaj coś się dzieje, to mówię, no dobra, no to nie, no to nagram jutro. No i już te zasięgi schodzą, a jest to moja pasja, jest to coś, co kocham robić, więc wiesz, sama się przy tym wszystkim jakby blokuje, no nie? I tak naprawdę często właśnie mam takie momenty, że widzę, że nie wiem, jestem opuchnięta, że coś tam włos mi tutaj odstaje, coś takiego się dzieje, ale to wydaje mi się, że wynika bardziej z tego, że po prostu no, w głębi serca nadal ta opinia ludzi czasami bywa bardzo bolesna. Chociaż wiesz, przez tyle lat w internecie i przez tyle lat w mojej pracy, gdzie moja praca głównie polega na tym, że no niestety, ale niestety jestem oceniana i jest oceniany mój wygląd fizyczny przede wszystkim, no to właśnie często czuję taką blokadę, nie? Często czuję taką blokadę, że nie jestem idealna, że nie jestem perfekcyjna. Tak się po prostu nie da i ja zdaję sobie z tego sprawę, ale często mnie to właśnie blokuje.
A masz tak, że właśnie tworzysz taką skorupę przed widzami, przed followersami lub przed tym hejtem, żeby właśnie się chronić, czy tak bardziej jak gąbka, właśnie jak ktoś zhejtuje, napisze jakiś negatywny komentarz, to do ciebie to tak bardziej dociera?
Wiesz co, ja wiem, że te komentarze to nie jest prawda, bo ja znam siebie i znają mnie osoby, które przebywają ze mną na co dzień, ale zawsze jest coś takiego, że myślisz sobie, kurczę, a jednak, a może ta osoba ma rację, a może rzeczywiście jestem gruba, brzydka, bezwartościowa, może rzeczywiście coś w tym jest. I wiesz, każdy z nas ma tak naprawdę lepsze i gorsze momenty w swoim życiu i właśnie w tych gorszych momentach, kiedy stoję przed lustrem i na przykład, wiesz, gdzieś tam z tyłu głowy są dalej te komentarze, to mam coś takiego, że po prostu jest mi przykro. Wiem, że znam siebie, wiem jaka jestem, ale z drugiej strony gdzieś tam jednak to uderza w człowieka.
Czyli masz tak, że docierają te komentarze do ciebie.
Tak,
nie?
Tak. I wiesz, i też no ja ile już się zajmuję tym, czym się zajmuję? Z 5 lat. Na początku...
Nie wiem, czy się zajmowałaś przed Top Model, ale ja tu mam zapisane, że w 2019 byłaś w Top Model, czyli mamy tak 4 lata, za chwilę będą 5. I czy to był właśnie początek twojej takiej pracy modowej, influencerskiej, telewizyjnej?
Totalnie nie.
Nie.
Wydaje mi się, że bardzo dużo osób nie wie o tym, że ja wcześniej brałam udziały w konkursach Miss. Więc od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. A jeszcze, Boże, przepraszam, jeszcze nie. Zaczęło się wszystko od tego, że po prostu dostałam propozycję wzięcia udziału w castingu do jednej z topowych na tamten czas agencji modelek w Warszawie. Boże, nie pamiętam, ile tam miałam lat z 13.
A która to była agencja?
To było Mango. Miałam też zaproszenie od Division, miałam zaproszenie od Gaga Models. Miałam też zaproszenie, pamiętam, to było Uncover Models. Mhm. Także tego było naprawdę bardzo dużo, tych zaproszeń było bardzo dużo. Ja jako nastoletnia dziewczyna tak naprawdę to było od zawsze moje marzenie, zawsze oglądałam Top Model. No i gdzieś tam udało mi się tą mamę wyciągnąć na te castingi. No i to tak wyglądało, że ja przychodziłam mega zestresowana, dziewczynka z małej wioski, tak naprawdę nie wiedziałam w ogóle co się dzieje, pierwszy raz na oczy Warszawę widziałam. No i mama jeździła ze mną po tych castingach i tak naprawdę do każdej agencji się dostałam. Tylko w Gaga Models powiedzieli, że to nie jest typ urody, który jest teraz pożądany i oni się nie zgodzili, ale tak naprawdę każda z tych agencji po prostu chciała ze mną współpracować. No ale to był taki czas, że właśnie byłam młoda i moi rodzice jednogłośnie stwierdzili, że to nie jest dobry okres na takie decyzje. Najpierw szkoła, najpierw osiągnij te 18 lat i wtedy możesz robić co chcesz, tak naprawdę takie słowa usłyszałam. No więc wtedy moje marzenia gdzieś tam delikatnie legły w gruzach. No ale później był jakiś konkurs Miss, jakieś ogłoszenie Miss Wielkopolski, a że moja mama kiedyś była Miss również, no to wydaje mi się, że gdzieś tam jakieś takie ambicje mojej mamy odbiły się na mnie i rzeczywiście wzięłam udział w konkursie Miss Wielkopolski nastolatek, tak. I ku mojemu zaskoczeniu i wydaje mi się, że ku zaskoczeniu wszystkich wygrałam. Więc miałam, ojeju, ile ja wtedy miałam lat? Boże, nie wiem, nie chcę skłamać, ale byłam naprawdę młodą dziewczyną i wygrałam ten konkurs. No i później z automatu, jak to się mówi szybko, mazowieckie, wielkopolskie, województwa.
Województwa.
Tak jak wszystkie województwa, ja jako wygrana z Wielkopolski trafiłam właśnie na konkurs Miss Polski Nastolatek, gdzie zajęłam niesłuszne czwarte miejsce, czyli wicemis. Ale tam z tego co wiem, to były jakieś problemy. No i
znajomości może.
Znajomości jakieś takie. W sensie, no ogólnie to tak właśnie wygląda, że po prostu w większości uważam takich konkursów wszystko jest już jasne na długo przed. Mhm.
A dlaczego myślisz, że niezasłużone czwarte miejsce?
Bo byłam świetna, w ogóle tam była taka historia, że wyobraź sobie...
Przepraszam, bo z tego co wiem, to na konkursów Miss to no, jest brana pod uwagę uroda, jest brane pod uwagę nie wiem, znajomość języka, jest wiele tych czynników, które właśnie potem punktują, żeby zdobyć to zwycięstwo. Czyli według ciebie, dlaczego nie zdobyłaś zwycięstwo?
No właśnie wydaje mi się, że to był problem tych jakichś kontaktów, jakichś takich dziwnych ustawek. I tak naprawdę ja zanim doszło do finału już wiedziałam, że na pewno nie wygram. Wiesz, dało się to wszystko odczuć, nie? Gdzieś tam pewne osoby były gdzieś wyżej stawiane zawsze, bardziej do przodu na próbach na przykład. Ja też miałam tam taką sytuację, że naprawdę jestem do teraz z tego bardzo dumna, ponieważ wyobraź sobie, że na tym całym przygotowaniu do konkursu Miss Polski nastolatek po prostu przez kilka dni wymiotowałam. Codziennie, kilka razy dziennie.
Ze stresu.
Wydaje mi się, że coś zjadłam po prostu. Chociaż wydawało mi się, że jem wszystko to, co jadły dziewczyny normalnie, ale wymyślałam.
Może ktoś coś dosypał?
No nie chcę tutaj mówić takich rzeczy, ale ogólnie tak się czułam. Jak mam być szczera, to po prostu tak się czułam. I wiesz, i no po prostu nie wiem jakim cudem, ale miałam siły, żeby chodzić na te treningi, bo miałyśmy chyba dwa treningi dziennie, jeśli chodzi o choreografię taneczną, gdzie ja też nigdy wcześniej nie tańczyłam, więc to dla mnie też był w ogóle hit na maksa, ale jakoś dałam radę. I doszłam nawet do tego momentu, że rzeczywiście później postawili mnie bliżej początku na tej scenie niż całkiem z tyłu, więc naprawdę byłam z siebie bardzo dumna, walczyłam jak lwica, na to też mój znak zodiaku. I wyobraź sobie, że po tym tygodniu, gdzie po prostu naprawdę kilka razy dziennie wymiotowałam, ja wyszłam na tą scenę i zrobiłam po prostu wszystko, co mogłam. Wyglądałam świetnie, czułam się świetnie, uważam, że dostałam naprawdę przepiękną sukienkę. Ja też wtedy byłam najwyższa i miałam specyficzną figurę do tej sukienki właśnie, więc tak wiesz, pięknie wyglądałam. Mam to nagranie do dzisiaj i naprawdę to bardzo miło wspominam, ale nie ukrywam, że to było wycieńczające, jak i psychicznie, i fizycznie, i nie powtórzyłabym tego drugi raz. Ale żeby dla samej...
Ale jakieś doświadczenie dało
dla samego doświadczenia jak najbardziej i wydaje mi się, że ten konkurs też bardzo dobrze przygotował mnie do późniejszych etapów w moim życiu.
Jak top model.
Jak top model. No.
A myślisz, że właśnie ambicje twojej mamy... co do konkursów Miss lub po prostu bycie modelką bardzo, bardzo, bardzo mocno wpłynęły na to, kim jesteś dzisiaj?
No nie chcę mówić, że bardzo, bo w 100%.
Czyli w 100%.
Czyli nie bardzo.
Czyli jesteś swoją mamą, tak?
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Ja po prostu jestem jeden do jeden moja mama fizycznie i też jeśli chodzi o całą moją karierę, to tak naprawdę wszystko się zaczęło właśnie w małej wsi pod nazwą Wysoczka, gdzie dowiedziałam
się... Dlatego taka wysoka jesteś.
Dlatego jestem taka wysoka, a obok, słuchaj, jest Wysoka, gdzie się wychowałam. Więc... Tak.
Wszystko gra.
Wszystko gra. I też właśnie historia Stop Model zaczęła się tak, że ja już później przestałam marzyć o modelingu, przytyłam, zaczęłam chodzić na siłownię, w ogóle już miałam inne ambicje, inne cele w życiu, poznałam innych znajomych, jakby już totalnie świat mody mnie nie interesował. No i nagle gdzieś tam doszły mnie słuchy, że no Top Model, ostatni casting, Gdańsk. I wyobraź sobie, ja mówię tak... Jezus Maria, Boże, ale jeszcze Gdańsk tak blisko, o Boże, pojechałabym, no ale tak patrzę na siebie, już nie wyglądam dobrze, nagle trądzik, nagle coś tam, włosy jakieś popalone, bo wiadomo, chciałam się przypodobać kolegom, z którymi aktualnie w ogóle już nawet nie mam kontaktu, więc nie wiem po co to było, wiesz, z gimnazjum, z liceum, tak, i no po prostu nie czułam się komfortowo, czułam się po prostu, że to nie jest miejsce i czas, żebym ja to zrobiła. No i powiedziałam mojej siostrze, słuchaj, no bo jest ten casting w Gdańsku, no Trójmiasto, byśmy sobie zrobiły tripa, to byśmy pojechały, zjadłybyśmy coś dobrego, no i najwyżej na ten casting pójdziemy, nie? No i moja siostra mówi, no dobra, no ogólnie super akcja, a ja mówię, wiesz co, jednak się wycofuję, jednak nie chcę, jednak się stresuję, to jednak jakby to rzeczywiście nie jest ten czas, a moja siostra tam zaczęła na mnie krzyczeć i mówi, Boże, przestań, całe życie o tym marzyłaś, całe życie oglądałaś te odcinki, ja w ogóle słuchaj, na playerze siedziałam i po prostu tak potrafiłam w ciągu 2 tygodni wszystkie sezony przewałkować, po prostu po szkole wszystko siadałam i oglądałam, no nie?
A przed pójściem na casting to się jakoś przygotowałaś właśnie, czy dosłownie? dosłownie tak dosłownie, na luzie.
Dosłownie na luzie. Słuchaj, jak ja mam zdjęcia z tego castingu, jak my tam już, wiesz, dostałam w ogóle opiernicz od mojej mamy, od mojej siostry, no i finalnie wzięłam ostatnie kieszonkowe w kieszeń i pojechałyśmy na ten casting. I wyobraź sobie, ja tam w ogóle w jakiejś spranej bluzie, jakieś stare spodnie, w ogóle mam jeszcze takie zdjęcia, jak siedzę w kapturze i siedzę tak, słuchaj, na tym castingu. Wszystkie dziewczyny, wiesz, odwalone, super, piękne, szczupłe, no po prostu idealne. Ja mówię, Boże, Panie, gdzie ja przyjechałam, nie? I wyobraź sobie, że wydaje mi się, że tą charyzmą i tym po prostu, jaka jestem i tą moją chęcią do pracy i chęcią do zmiany na tamten moment, wypracowałam sobie to, że się dostałam, po prostu.
No myślę, że w tych programach telewizyjnych, talent show, czy to Top Model, czy to właśnie nie, MasterChef lub wszelkie inne, to by czas sobą najbardziej procentuje, ponieważ w momencie, kiedy udajesz kogoś innego albo zakładasz jaką maskę, to ta maska jest krótkotrwała w telewizji. Mhm. Bardzo łatwo zdemaskować kogoś, bardzo szybko ona opada. I plus, kiedy jesteś sobą, no to nie masz się czego obawiać, nie? Bo wiesz, czego oczekiwać.
To jest prawda, ale powiem ci też szczerze, że ja w pewnym momencie zaczęłam zauważać, że ta dziewczyna z wioski może być po prostu za nudna dla telewizji.
Ale to wszystko w twojej głowie.
Ale wyobraź sobie, że zaczęłam jakby troszeczkę grać tak, żebym po prostu doszła do momentu, gdzie rzeczywiście zostanę zaproszona na Fashion Week, gdzie wiedziałam, że nie dostanę żadnego pokazu, bo po prostu w nic bym się nie wcisnęła. I wyobraź sobie, że ja na ten Fashion Week, tam to wygląda tak, że macie jakiś czas wracać do domu przed tym Fashion Weekiem, no i później jakby mamy ten czas w domu na przygotowanie psychicznie, fizycznie, no i wracamy do programu jakby gdyby nigdy nic. No i słuchaj, ja schudłam 11 kilo ponad. Więc
11 kilo.
Tak, tego po mnie widać.
Ile
może...
czasu?
Boże, ile my tam mieliśmy czasu, nie powiem ci, a nie chcę skłamać. Ale to jest bardzo niezdrowe, co teraz powiem i nie polecam tego nikomu, ale ja piłam tylko czarną kawę i jadłam po prostu hummus z marchewką, więc doprowadziłam naprawdę swój organizm do skrajnego wyniszczenia. Później miałam oczywiście...
Katabolizm się to
tak,
nazywa,
tak,
nie?
Tak. Później miałam też oczywiście efekt jojo, więc w moim najgorszym momencie życia ważyłam 86-87 kilogramów, więc tak naprawdę ta waga no nie wyglądało to za dobrze, no nie? Więc było to mnóstwo wyrzeczeń dla mnie, ale ja wiedziałam, że po prostu to jest ten moment i jeśli ja go nie wykorzystam, to po prostu stracę wszystko, no nie? A też jeszcze wrócę na moment do tego castingu, bo tam była taka sytuacja, że my byliśmy wpuszczani po 10 osób jakoś tak do jednego pomieszczenia. No i dostawało się takie jakby, no takie obrączki na ręce, no nie? I jakiś tam kolor to było, załóżmy, czerwona dostajesz się, żółta być może, no nie? No i ogólnie babka miała tam dwie być może i jedną czerwoną dostajesz się, no nie? No i idzie z tymi i ma te trzy w ręce i patrzę, jednej dziewczynie daje to być może żółte. Ja mówię, o nie, no Jezus Maria, ale dobra, jeszcze jedna być może jest, może to będę ja, nie? Daję drugą. Ja mówię, nie, no kurde, klapa, no przecież moja siostra to mnie zabije, że jechałyśmy tyle, po prostu wydałyśmy kupę kasy wtedy.
Bardziej się bałaś opinię bliskich.
Tak, tak, bo moja siostra ogólnie czekała ze mną 11 godzin na tym castingu. Więc no, wiesz, ja już
zdecydowała się na to, to wiesz.
Tak, ale już widziałam po niej, że już naprawdę miała dość i też zrobiłam to poniekąd dla niej, nie, że naprawdę dałam z siebie wszystko. I wyobraź sobie, już te żółte poszły i pani z czerwoną tak mnie minęła. I ja mówię, nie, no klapa totalna, nagle ona się zwraca i mówi, a tu jesteś, proszę. No to dla mnie po prostu, wyobraź sobie, cały świat po prostu runął i odbudował się na nowo.
No. Więc... Jak taki, jak się nazywa ten ptak, który...
Feniks z popiołów. Powstałam jak feniks z popiołów, dokładnie. Wiesz, wyobraź sobie, dziewczyna z mojej wioski, nie wiem, no schody ruchome, to ja widziałam, jak mnie ciocia do Niemiec na wakacje zabrała. Więc nagle coś takiego, ja pamiętam jeszcze, jak był ten bootcamp i ja po prostu też się dostałam i ja nie mogłam w busie później opanować swoich łez. Wszyscy uczestnicy do mnie mówią, weź przestań, przecież to tylko program. Słuchaj, ja tak żyłam i tak przeżyłam to wszystko, że ja po prostu miałam takie, że naprawdę no nie mogłam się powstrzymać, nie? Nie zapomnę tego do końca życia.
Ale widzę, że nadal to bardzo mocno w ciebie siedzi te emocje.
Tak,
nie?
Tak, bo wiesz
co? Nawet teraz jakoś to przeżywasz.
Tak, bo ja bardzo to doceniam, żebym się tutaj nie popłakała, ale bardzo doceniam wszystko, co mam, bo wiem, że po prostu sama na to zapracowałam i że oprócz tego, że właśnie rodzina mi doradziła, że to jest ten czas, to jest ten moment, co było takim zapalnikiem do tego wszystkiego, to ja później wszystko zrobiłam sama. I naprawdę... Wiesz, no to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Ludzie myślą, że okej, idziesz do programu, masz nagle wow, zasięgi, wszystko top. Nie, to nie jest tak. Wychodzisz z tego programu, jesteś sam. Ja miałam oszczędności z pracy na cebulkach w wakacje, 3000 zł, zabrałam kołdrę i lusterko po prababci i wyprowadziłam się do mieszkania, gdzie mieszkałam z innymi w ogóle chłopakami. Miałam pokój, nie wiem, w wielkości tak naprawdę dwóch tych stołów. I wiesz, i mieszkałam tam przez długi czas i no wiadomo, nie było lekko, no nie?
Czy według ciebie niewygrana w Top Model lub w innym programie bardziej kształtuje, czy później, żeby dotrzeć do sukcesu?
Wiesz co, moim zdaniem, no nie mnie to oceniać tak naprawdę.
Czy jest to taka nauczka? Nie? Bo często osoby, które wyrywają, to jakoś nic z tym nie robią, nie?
Wiesz co, no tak, ale właśnie mi się wydaje, jakie masz podejście do tego wszystkiego i zależy, co masz w sercu i co jest jakby gdzieś tam w twoich planach na później, no nie?
A co Sandra dobrze ma w sercu?
No ja od zawsze, słuchaj, ja od zawsze wiedziałam, że to jest coś, co ja chcę robić, że bycie przed kamerą, że bycie w telewizji. Pamiętam, mama mi opowiadała, że kiedyś właśnie jakaś nauczycielka miała do mnie jakiś problem czy coś, a ja jej odpowiedziałam jako taka mała gówniara, jeszcze pani mnie zobaczy w telewizji. I słuchaj, i nagle jestem, no nie, ale sama w to nie wierzę. Naprawdę, ja sama nie wierzę w to, jak potoczyło się moje życie. Ja wiem, że ja na to ciężko pracowałam, ale nadal czasami w domu siedząc, wiesz, w mojej samotni z moim psem, pijąc herbatę, myślę, kurde, dziewczyno, co ty zrobiłaś? Naprawdę.
No, kawał dużej roboty.
No wiesz, to się tak wydaje. Ja też, jeśli chodzi o moje zasięgi, no są ludzie, którzy mają większe zasięgi, ale moim zdaniem są też ludzie, którzy po prostu na nie nie zasłużyli, bo wiesz, jakby widzę, że nic nie robią, widzę, że nie tworzą kontentu, widzę, że nie pracują i po prostu tego nie lubią. Jest taka jedna osoba,
Możesz na ucho mi powiedzieć.
You know.
Stop Model, czy?
Nie, to była podpowiedź, to you know.
A, you know, to może Jessica zna, nie?
Nie. Jest a to już nieważne, ale dobra. Wiesz, czasami właśnie jest tak, że jak sobie coś spadnie z nieba i tak samo ludzie mi mówią czasami, niektórzy, miałam ostatnio taką rozmowę właśnie, że albo to by się udało i miałaś farta i to było szczęście, nie. Nie, to była naprawdę ciężka praca i ludzie nie zdają sobie sprawy, tak samo jeśli chodzi o pracę.
A czy to tak ważne, co myślą naprawdę inni, wracając też do początkowego wątku? Bo w sumie, jeżeli wiesz, że dużo pracy w to włożyłaś, zapracowałaś na to, to najważniejsze to jest twoja opinia o sobie. Wiadomo, będąc to praca w mediach, czy to social media, czy to media takie bardziej tradycyjne jak telewizja, gazety i tak dalej, no to jesteśmy bombardowani tymi opiniami, ale jak masz tą świadomość, że ty wszystko to, co miałaś zrobić, zrobiłaś, no to teoretycznie nie powinno tak docierać.
Właśnie, teoretycznie. Ja mam coś takiego, że teoretycznie do mnie to nie dociera, bo ja wyobraź sobie po jednym programie, w którym ostatnio brałam udział, na lotnisku, kiedy dostałam dopiero telefon, po takim czasie, tam był miesiąc chyba.
To był Love Island?
Tak, bo ja jeszcze wcześniej siedziałam gdzieś tam na poczekalni, zanim weszłam do programu, więc tego telefonu też już wtedy nie miałam, więc no miesiąc bez tego telefonu i wyobraź sobie, na lotnisku dopiero dostajemy telefony, odpalam ten telefon, no i ja miałam do czynienia z hejtem nieraz, ale wtedy przysięgam ci, że po prostu musiałam ukucnąć, bo prajzem dla to, co się działo po tym programie, w moich DM-ach, na moim mailu, no to po prostu naprawdę przeszło moim zdaniem wszelkie granice. Jakbym po prostu kogoś zabiła.
Nie sądzisz, że jest to właśnie wszystko przez montaż i przez sam format programu? Bo bardzo dużo uczestników z Love Island, tak jak programy jak Hotel Paradise, no to dostają masę hejtu. Mhm. Naprawdę masę. Ale tak prawie wszyscy.
Powiem ci szczerze, że ja nie oglądałam nawet tego programu. Ja ogólnie mam tak, że zazwyczaj rzeczy, w których biorę udział, to po prostu nie oglądam ich, bo jakoś tak nie mam czasu, albo obejrzę sobie później, albo czuję jakieś takie, ach, kurczę, nie wiem, czy chcę widzieć siebie tam, zobaczymy, nie? I tak samo na przykład było, jak wzięłam...
Słyszę, nie oglądasz odcinki, w których ty jesteś, czy nie oglądasz...
Ogólnie nie oglądam takich programów, ale odcinki, w których jestem, to tym bardziej chyba nie. Po prostu, wiesz, mam mam tak, że okej, odhaczone, zrobiłam swoją robotę, wychodzę, jest koniec tematu dla mnie. Ale na przykład była taka sytuacja, czekaj, Boże, zgubiłam wątek, muszę sobie teraz szybko przypomnieć.
Love Island Hate.
Love Island Hate.
Ludzie pisali, otworzysz telefon wiesz, i bomba tam
tak,
była.
Ale wiesz, jakie miałam sytuacje? Wyobraź sobie, miałam takie sytuacje, że po prostu w jednej z popularniejszych galerii w Warszawie jedna taka babka w mojej mamy wieku nie chciała mnie wypuścić z toalety.
Bo cię hejtowała tak bardzo za to, co widziała.
Tak, bo po prostu była taka sytuacja. Więc no, naprawdę no, przerażające, wiesz, no, ludzie grozili mi śmierci, ludzie po prostu obrażali moją rodzinę. No, ludzie czasami się naprawdę zachowują jak zwierzęta i wiesz, pisząc mi, że powinnaś być na to gotowa, bo jesteś osobą publiczną, nie ma żadnego wytłumaczenia dla takiego zachowania moim zdaniem.
No, zdecydowanie nie ma. Mieliśmy ostatnio gościa, który też był w twojej edycji Love Island, który... Już się kiedyś poznaliście, to jest Adam Boguta, drummer. Był tam kilka dni temu i właśnie też opowiadał, że tyle, ile on dostał hejtu, to nigdy w życiu na tyle, że zniknął na tam chyba kilka miesięcy z internetu. A ty jak do tego podeszłaś, do
wiesz
tej fali
co?
Hejtu?
Ja ogólnie, moim zdaniem całe życie mnie ukształtowało, ale najbardziej ukształtował mnie moim zdaniem... mój ostatni związek, który był dla mnie po prostu...
Z Mateuszem?
Nie, nie, jakby tego nawet nie zaliczam do swojego...
To nie był związek.
Nie, ale wydaje mi się, że po prostu pewne sytuacje, które miały miejsce w moim życiu i to, że przez te pewne sytuacje udałam się na terapię, która trwała pół roku, to wydaje mi się, że... Później było mi gdzieś tam zdecydowanie łatwiej, ale tak jak mówiłam wcześniej, nie ukrywam, jak odpaliłam ten telefon, to przysięgam ci, no nogi się pode mną ugięły, nie? Bo było tyle agresji. Ja sobie nie zdawałam sprawy, jeszcze to były osoby, wiesz, w wieku mojej mamy. To były dorosłe kobiety, które po prostu, wiesz...
A co skłoniło cię właśnie do pójścia na terapię?
Czułam, że chciałabym zrozumieć siebie i... Miałam takie wrażenie, że skoro nikt mnie nie rozumie, to może pora na to, żebym ja sama siebie zrozumiała i wtedy może będzie lepiej. I rzeczywiście jest dużo lepiej i tak naprawdę wiem, że jest jeszcze na tym świecie bardzo dużo ludzi, którzy cały czas się przed tym wzbraniają, którzy nawet są osoby, które mówią, przecież nie jestem chora psychicznie. Ale to nie chodzi o to, wiesz? To chodzi o to, żeby po prostu dotrzeć do siebie i wiedzieć, czego się chce. Mhm. I na przykład na ten moment ja liczę, jakby Mateusza nie liczę, ale 2 lata jestem sama i ja kocham czas ze sobą. Kocham spędzać czas ze sobą. Słuchaj, moja pasja największa, ja wiem, że to może błaho brzmi, ale ja tak naprawdę najbardziej lubię wziąć książkę, wziąć mojego psa, iść do kawiarni, wziąć tego psa na ręce, otworzyć tą książkę, pić matcha albo jakąś tam herbatę. I to jest moja największa pasja w życiu. I ja tak odnalazłam swój spokój i ten czas, gdzie mogę, wiesz, być sama ze sobą, jest dla mnie jednym z lepszych momentów w moim życiu.
Ale jaki właśnie był ten czynnik pierwotny, dla którego zdecydowałeś, no to jest ten dzień, kiedy pójdę na terapię, bo powiedziałeś tak, żeby zrozumieć siebie, ale jest taka iskra, czy to był, nie wiem, właśnie jakiś związek, może toksyczny związek, albo nie wiem, nie układało się w życiu, może jakaś, nie wiem, strzelam... lęki, stany lękowe, depresyjne.
W moim przypadku to było tak, że po prostu mój eks powiedział, że jestem chora psychicznie i że powinnam się udać na terapię. Wtedy może mi to pomoże. Rzeczywiście pomogło, zostawiłam go.
A on poszedł na terapię też? Czy...
Nie. Widzę, że historia lubi się powtarzać.
No bo w sumie tak jest, nie? Dopóki nie zrozumiemy samych siebie, no to będziemy się otaczać zawsze takimi samymi ludźmi podobnym charakterem.
Wiesz, ja w ogóle uważam, że moment, w którym ty potrafisz być w życiu sam, to jest naprawdę bardzo ważny moment dla ciebie samego. Bo jak osoba, na przykład, ja nie mówię, że to jest złe, że ktoś na przykład wchodzi z związku w związek. Ja nie mówię, że to jest złe, ale ja uważam, że naprawdę każdy z nas powinien mieć taki moment, żeby poznać siebie od początku. To, jakimi jesteśmy ludźmi, bo wiesz, jak my wychodzimy z domu rodzinnego albo, nie wiem, mieszkamy z rodzicami, to my do końca nie wiemy, jakimi jesteśmy ludźmi. Kiedyś przeczytałam taką książkę i tam było napisane, że słuchaj, to ty decydujesz, kiedy zaczynasz nowy etap w swoim życiu.
Pamiętasz tytuł książki?
O Jezus, Słuchaj, ja tyle książek
czytam. Dla widzów, nie, bo może to komuś pomóc.
Słuchaj, podeślę ci, obiecuję. Po prostu ja mam wielką księgarnię w domu i tak naprawdę tych książek jest bardzo dużo.
To dodamy potem książkę tutaj
dodamy.
W opisie.
I wiesz, tam było coś napisane, coś takiego, że ty możesz zadecydować, kiedy ty w życiu wchodzisz z czystą kartką i tą kartkę zaczynasz sam pisać. Jakby możesz zostawić gdzieś tam jakieś swoje, wiesz, przyzwyczajenia z domu rodzinnego, jakieś nauki, jakieś takie rzeczy. Możesz zacząć od początku być nowym człowiekiem, jakby odrodzić się na nowo. I to ty decydujesz, jaki chcesz być, jak chcesz traktować innych, jak chcesz być traktowany przez innych. I ja po przeczytaniu tego fragmentu w tej książce stwierdziłam, kurde, dobra, no okej, jakby wydaje mi się, że może coś w tym być. I rzeczywiście jest w tym bardzo dużo, bo otworzyłam swoją właśnie nową książkę, którą cały czas teraz piszę i jestem z niej naprawdę bardzo dumna.
Swoją książkę? Piszesz swoją książkę?
To była metafora, wiesz? To była taka metafora. I wyobraź sobie, że otworzyłam tą książkę, piszę ją i jestem pewna, że na koniec to będzie bestseller.
Okej. Książka życzę.
Tak.
Piękne.
Ale tak by the way też swoją książkę piszę, ale nie mówmy o tym, bo to jest dopiero tak, wiesz.
Jak to? Hitchor, no.
Znaczy lubię siedzieć wieczorami i po prostu zapisywać i tak miałam od dzieciaka. Ja po prostu miałam zawsze lekkie pióro i zawsze po prostu, wiesz, w szkole to najgorszy błąd, co robiłam, ale to było tak, że ja przychodziłam, wiesz, nagle się dowiaduję, o Jezu, praca była do napisania, o Jezu, na 5 stron. Dobra, słuchaj, na przerwie, dosłownie 5 minut przerwy, ja po prostu pali mi się pióro, ale oddałam i zawsze była ta 4, 5, więc tak.
A czy piszesz właśnie journala takiego?
Nie piszę, bo po prostu nie, jakby wiesz, ja...
Dziennika po polsku, jakby
ja gromadzę swoje myśli w głowie i mam na tyle dobrą pamięć, że potrafię do nich wracać i potrafię gdzieś tam w pewnych sytuacjach życia się nimi nawet ratować, no nie? A jeśli chodzi o książki, bo też widzę, tutaj masz kilka egzemplarzy.
Przeróżne, tak.
Przeróżne.
Trochę o kulinaria, trochę o właśnie habits, czyli nawyki. Tutaj mieliśmy jako gość Magdalenę Kuszewską odnośnie tematów.
O, to też macie. Dostaliście w prezencie.
Tak, no też rozmawialiśmy z nią, to też był zaszczyt. No, śmierć all inclusive albo Jay Shetty, który, no, wiemy, jest mistrzem w tych rozmów samorozwojowych, duchowych i związkowych. No i dalej, jakież kulinaria w Sycylii.
No to słuchaj, na pewno podeślę tytuł tej książki, którą czytałam, bo ona jest też właśnie taka duchowa, ale ja nie ukrywam, że najbardziej lubię Tess Gerritsen. To są takie kryminały, trailery medyczne, więc tak, no w ogóle moi znajomi się raz ze mnie śmiali, bo gdzieś tam byliśmy na wakacjach i słuchaj, ja na tej plaży, palmy, coś tam, a ja nożownik skądś tam. Więc no jakoś tak, nie wiem, wczułam się w to i...
Czyli można powiedzieć, że nie odbija ci palma.
Nie odbija mi palma, wręcz przeciwnie, jestem przygotowana na różnego rodzaju sytuacje, które mogą mieć w życiu miejsce i też nie ukrywam, ostatnio byłam właśnie na castingu do serialu i to, że bardzo dużo tych kryminałów w swoim życiu przeczytałam, bardzo mi to pomogło do mojej roli. Bo to była taka rola, może nie będę zdradzać, żeby nie zapeszać, mam nadzieję, że się dostanę.
Trzymamy wszyscy kciuki.
To była właśnie taka rola, wiesz, kryminał. I naprawdę po przeczytaniu tych wszystkich książek totalnie poczułam tę postać.
To jest fajnie. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu tego rozwojowego, bo właśnie mówiłaś, że była ta terapia, że tam z pół roku to trwało. Co właśnie, chodząc na tą terapię, zrozumiałaś o siebie? Jak się rozwinęłaś? Co czujesz, że się zmieniło w tobie?
Wiesz co, na pewno jakby ja brałam udział w tych wszystkich programach.
To już było po programach wszystkich?
Nie wszystkich. To było jakby...
Przed lovelem.
Przed lovem. Ale na pewno moja pewność siebie. Bo ludziom się właśnie wydaje, że gdzieś tam w internecie super fajna dziewczyna, uśmiechnięta, bierze udział w tych wszystkich programach, na pewno jest pewna siebie. No nie.
Tak
no się nie,
myśli.
No nie. Wiesz co, znaczy też ogólnie miałam coś takiego, że zawsze jakby nie byłam jakaś mega wstydliwa, odważna raczej byłam, ale właśnie po tym związku moja pewność siebie po prostu legła w gruzach i czułam się po prostu jak śmieć. Więc nawet teraz mi się głos załamuje, bo to był mega ciężki po prostu bochen chleba do zjedzenia, ale zjadłam go i jestem najedzona.
To co byś powiedziała wszystkim osobom, które nie wiem, nas słuchają, będą słuchać, albo dziewczyny, które tkwią w toksycznym związku.
Że...
I nie potrafią z tego wyjść, bo nie wiedzą jak.
Też wiesz, to zależy, co kogo trzyma przy danej osobie. No mnie trzymała miłość, ale są osoby, które na przykład, wiesz, są zależne od danej osoby. I tak naprawdę no, w takiej sytuacji ciężko jest, nie? Ja też nie mogę się postawić w takiej sytuacji, bo ja zawsze byłam niezależna. Wiesz, ja zawsze miałam swoje pieniądze, ja zawsze miałam jakby taką poduszkę finansową i wiedziałam, że w każdej chwili mogę odejść, ale nie mogłam, bo po prostu kochałam. Więc takim osobom jak ja powiem tyle, że po prostu nie będzie lepszego momentu. To jest ten moment, że teraz musisz zadbać o siebie i tylko ty decydujesz, jak się czujesz w danej sytuacji i czy chcesz się tak czuć całe życie. I też wiesz, i też takim momentem kulminacyjnym tego wszystkiego dla mnie było to, że ja mam pieska i ten piesek wtedy też był.
Joy.
I ten piesek wtedy został bardzo źle potraktowany. I ja to odebrałam w taki sposób, że wiesz, no, mój pies jest dla mnie jak dziecko. A jakby było to dziecko z tą osobą? Jak to dziecko byłoby traktowane i jak ja jako matka byłabym traktowana w tej rodzinie?
No tak, bo zwłaszcza traktowanie pieska, zwierzęta, które no, niczym nie jest winne, tak jak dziecko w sumie, no to dużo, dużo pokazuje, kim jest ta dana osoba.
Mhm. Dlatego ogólnie najprościej, moim zdaniem, dasz sobie radę. Serio, dasz sobie radę. Wyobraź sobie, ja weszłam do pustego mieszkania, upadłam na kolana i powiedziałam, Boże Święty, co ty zrobiłaś? Bo wiesz, też miałam wymawiane cały czas, że jestem bezwartościowa, że jestem taka i że w ogóle to dramat. I wyobraź sobie, od tego momentu ja zrobiłam już tyle wspaniałych rzeczy w moim życiu. Tyle wspaniałych miejsc odwiedziłam. Poznałam tylu wspaniałych ludzi, przeczytałam tyle zajebistych książek, że naprawdę...
Czy myślisz, że właśnie ten epizod tej relacji toksycznej i wyjścia z niej to był konieczny, żebyś się stała, kim jesteś teraz?
Szczerze, ja wiem, że to brzmi źle, ale tak. Uważam, że to było mi potrzebne, bo ja byłam taką po prostu, wiesz, no taka cimcia rimcia, no tam zobaczymy, nie?
Cimcia rimcia.
I po prostu dostałam takiego... Dostałam takiego kopa od życia, że po prostu obudziłam się i stwierdziłam, nie, ja biorę to życie w moje ręce, bo to jest moje życie i nikt po prostu nie będzie mnie tłamsił, tak? Ja znam swoją wartość, wiem jaka jestem.
Fajnie. Aż czucz tą siłę właśnie, którą emanujesz.
Cimcia rimcia.
Ten odcinek będzie się tytułowo rozmowa ze cimcia rimcia.
No, ale nie, właśnie taka cimcia rimcia to taka jest, wiesz, nie wiem, u mnie w Wielkopolsce się tak mówi, że taka, o, tam, o Jezu, musisz mi pomóc, bo nie wiem, nie umiem się napić. No,
złamałem paznokieć i... No. A ty tak z charakteru to jesteś trochę chłopska, co?
O Jezu, jestem. Nie? I to bardzo. I też właśnie od dzieciaka tata mi przywoził, bo mój tata był kierowcą, przywoził mi ze stacji benzynowych Porszaki, jakieś takie czerwone samochodziki, coś. Słuchaj, jak moja mama ostatnio mi powiedziała, słuchaj Sandra, bo ty miałaś takie samochodziki, to ja tam je takiemu Kacperkowi oddałam. A mówię, Boże Święty, ty moje samochodziki oddałaś, moje Porszaki? A no tak, no bo to chłopiec chciał się bawić. Ja mówię, dobra, niech ma, on potrzebuje ich bardziej niż ja.
Czyli ale to przez tatę.
Tak, to przez tatę. No, no tata był zawsze dla mnie autorytetem w moim życiu, bo wiesz, całe życie pracował za granicą i ja taty tak naprawdę nie miałam fizycznie, no nie? Miałam po prostu taką świadomość, że ten tata jest gdzieś, ale jakby nie było go nigdy ze mną.
A jakieś wartości ci przekazał? Udało mu się albo czujesz, że jest jakaś część taty w tobie?
Dbanie o drugą osobę na pewno. To ja po prostu, wiesz, i też dużo miłości w sobie mam, stąd też cieszę się, że mam Joy, bo tą miłość po prostu przelewam na tego pieska, ale na pewno takie dbanie o rodzinę, o drugą osobę, właśnie przez to, że poświęcił całe swoje życie na to, żeby pracować, żeby po prostu jakby, wiesz, żebyśmy my mogły normalnie funkcjonować, nie?
Czyli takie z poświęcenie właśnie dla rodziny.
Tak, tak.
Doceniasz
tak.
To w ludzi.
Doceniam to bardzo i też staram się właśnie to naśladować. Ale najbardziej jakby, wiesz, ja jestem taka dla innych, jacy inni są dla mnie. I to jest dla mnie najważniejsze. Chociaż naprawdę w mojej pracy wielokrotnie spotkałam się z bardzo niemiłym zachowaniem, czy też totalnym brakiem szacunku, na co ja odpowiadałam po prostu byciem miłą, bo wiedziałam, że to jest moja praca i wiedziałam, że to muszę zrobić. Ale w moim życiu normalnym nie ma podjazdu. Serio. Jeśli mnie nie szanujesz, jeśli... Nie wiem, po prostu traktujesz mnie tak, jakby mogło mnie nie być, a udajesz, że tobie zależy na mnie, no to stary, no to ciebie też nie ma w moim życiu.
No tak. A chciałabyś, żeby właśnie twój związek i nie wiem, przyszła rodzina wyglądała tak jak twoja rodzina, z którą pochodzisz?
Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Chciałabym, żeby mój związek i moja rodzina wyglądały w taki sposób, żebyśmy po prostu żyli razem. Żeby to była naprawdę rodzina, żeby na każde święta wszyscy byli w domu i żeby był taki spokój, wiesz, bo też jak jedna osoba jest za granicą, a druga jest w Polsce, to tak naprawdę tego spokoju w domu nie ma nigdy.
No i żeby był Porszak zapakowany.
Tak,
no.
Tak.
Marzy ci się Porszak?
Marzy mi się, ale różowy.
Różowy?
Różowy.
Ale taki różowy jak kolor właśnie, bo Porsche ma w zestawie...
Ma.
Taki Słuchaj, metalizowany trochę.
Wiesz, o czym my mówimy w ogóle?
O Taycana?
Przepraszam, że ci w ogóle pokażę.
Dawaj, wrzucimy
ale
tego screena.
Teraz rozmawiamy o tym. Zobacz, co ja wczoraj. Wczoraj 23:27. Co ja robiłam?
Skonfigurowałaś.
Konfigurowałam.
To jest Cayman, tak?
Tak, ale no. Ja GT4 ta, no nie? RS. Mm. Ale ogólnie to jeszcze jakby, wiesz, ja tutaj się zaczęłam dopiero bawić jak w Simsach. Jeszcze, wiesz, jeszcze nie wybrałam do końca tego wszystkiego, co tutaj, jak ma to wyglądać, jak to ten, ale no jest dzik potężny i marzy mi się i mam nadzieję, że to marzenie kiedyś zostanie spełnione.
Za ile się spełni?
Szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Jakby ja też staram się stawiać sobie jakieś cele i doceniać wszystko to, co się dzieje w moim życiu, ale też nie nad wyraz, żeby później, na przykład nie mówię sobie, o dobra, moim postanowieniem noworocznym jest posiadanie Porszaka, wielkiego domu, willi, basen, drzewo zasadę. Nie. Ja sobie mówię, kurde, dobra, no to na nowy rok to, nie wiem, mam takie, no tak mówię, że na nowy rok, mam takie postanowienie, że zrobię kampanię dla tej i dla tej marki. Nie wiem, będę piła więcej wody. Jakby ja sobie rzucam takie wyzwania, takie, które wiem, że na starcie się nie wykoleję z tego. Takie, które wiem, że będą dla mnie motywacją, bo jeśli będę piła więcej wody, to będę wiedziała, że jestem też w stanie dostać lepszą kampanię. Albo więcej tych kampanii, albo wiesz, nagle...
Bo będziesz się czuła lepiej ze sobą.
Tak, będę się czuła lepiej ze sobą i sama dla siebie przede wszystkim będę motywacją, bo nikt nas nie zmotywuje tak, jak my sami siebie zmotywujemy.
I to jest właśnie klucz do sukcesu, bym powiedział. A dlaczego akurat Porsche GT4?
Bo jest szybki, bo jest piękny. Wydaje mi się, że jest to kobiece auto, chociaż słyszałam opinię, że nie, bo przecież to jest takie szybkie, niebezpieczne. Wiesz co, no jak jest dobry kierowca, no to cóż, co, ja ani jednego mandatu nigdy nie dostałam. Raz dostałam, przepraszam, na parkingu. Dostałam, jak raz w lusterko wjechałam, ale to wielkim jeepem jechałam i po prostu się nie zmieściłam, myślałam, że się zmieszczę. Nie, to było, o Jezu, nie pamiętam, co to było za auto, o matko, nie pamiętam. Wielki jeep stary, bez kamer, bez czujników, bez niczego, po prostu wielki jeep Pajero z kołem z tyłu. Okay.
To jest
wielka
Mitsubishi,
klata,
chyba,
Mitsubishi no. Pajero, tak? Bez klimy, bez niczego, po prostu jeździłam tym dość długo. No i raz tak się stało, że zimą nie mogłam podjechać, wyjechać z tego garażu i mówię, dobra, przygazuję. I tak przygazowałam, że po prostu wjechałam, a tak drasnęłam to lusterko, ale żeby nie było, wyszłam. No i pan tam zaczął krzyczeć na mnie, że to moje auto. Mówię, no proszę pana, tak wiem, przepraszam, nie wiem. Zadzwonił po policję, policja przyjechała, no i tam ten pan po prostu się zachowywał tak, jakby mu piątej klepki brakowało, więc ta policja tak naprawdę wystawiła mi ten mandat i mówią, no niech pani już jedzie, spokojnie, niech pani już jedzie. I tam się zajmowali tym panem, nie? Się zdenerwował mocno.
Ciekawe, że właśnie w rozmowie wyszedł ten Pajero, nie wiem jak się jeszcze to mówi, bo mój dziadek świętej pamięci to właśnie posiadał, nadal istnieje ten jeep, bo mówił tak. Jako o dziedziciu. Nadal w rodzinie mamy tego starego jeepa Pajero.
No
on,
popatrz.
Nie wiem, ma z... Czekaj, ile mam lat? No z 20
kilka lat. Tak, one mają tak z 20
lat,
no.
Stary, czarny, w środku no już cuchnie, ale jeździ.
No, tamten był ze Skandynawii, z tego co pamiętam, sprowadzony tam 20 tysięcy kosztował, więc, ale jeździł, a palił. No, no to było...
Palił paliwa, a nie ajkosy, czy jak to.
No.
Jakim kierowcą jesteś?
Wiesz co, ogólnie sytuacja taka. Ja zdałam prawo jazdy za pierwszym razem, nikt we mnie nie wierzył. Kolejna sytuacja w moim życiu, nikt we mnie nie wierzył. Ja mówię tak, jestem po tych wszystkich tam, jak to się mówi, jazdach, niejazdach, no i mam dzień, przyszedł dzień właśnie tej ostatniej jazdy, czyli tej jazdy, czy dostaję to prawko, czy nie, czy jak tam jeżdżę i w ogóle. No i wyobraź sobie, dzwonię i do mojego instruktora i on mówi, Sandra, słuchaj, bardzo cię lubię, ale ty nie zdasz, więc widzimy się za ileś tam, a ja sobie myślę, o ty kurczę, no zobaczymy. I też moi rodzice też wszyscy byli tacy, och, ty jesteś taka i w ogóle tak nogę masz ciężką, coś. No chyba nie, nie? Słuchaj, jakie było moje szczęście, jak ja oczywiście, wiesz, tak siedziałam, nie? Tak, po prostu. Jeszcze była jedna sytuacja, że egzaminator prawie mi depnął hamulec, bo ja ogólnie nie zatrzymuję się na 5 kilometrów przed, tylko wiesz, już hamuję, ale jeszcze nie staję, no nie? I ja stanęłam gdzieś tam obok tej linii, a nie 10 kilometrów przed tą linią. I już widziałam tą jego nogę, jak idzie, a ja szybko zahamowałam i my tak do przodu polecieliśmy. Ale zdałam za pierwszym razem, słuchaj, jaka była moja radość, jak zadzwoniłam do instruktora i on mówi, no i co, nie zdałaś? A ja mówię, wiesz co, zdałam, miło było.
Hello.
No i naprawdę zrobiliśmy.
Widzimy się na drodze.
Tak, no i właśnie tak było w tej mojej rodzinnej miejscowości. Też właśnie zawsze mu machałam coś tam, jak autem rodziców, wiesz, tam czasami sobie śmignęłam. No ale pamiętam, że w ogóle tak jak u mnie raczej w domu się urodzin nigdy nie obchodziło. Tak, jak zdałam, to naprawdę i mama zrobiła jakieś tartaletki i grilla zrobiliśmy i coś i wszyscy w ogóle hip hip hura, Sandra zda za pierwszym. Nikt w to nie mógł uwierzyć nadal, ja sama w to nie mogłam uwierzyć, ale wiedziałam, że chcę to zrobić i zrobiłam.
Czyli teraz co roku świętujecie zdawanie prawka,
nie, tym,
jak święta.
Już nikt o tym nie pamięta, tylko właśnie jak trzeba gdzieś jechać, to zawsze do mnie się dzwoni, bo ja uwielbiam jeździć autem i właśnie jak miałam takie gorsze momenty w swoim życiu i miałam to auto, to po prostu wsiadałam w samochód i naprawdę potrafiłam zrobić 100 kilometrów na przykład po Warszawie samej, nie? Żeby tak pobyć samą ze sobą, posłuchać jakiejś fajnej muzyki i po prostu się odciąć od tego wszystkiego, nie? Kocham jeździć autem.
A czym jeździsz?
No aktualnie niczym, Uberem.
Czyli zamawiasz Ubera, bierzesz kierowcę, wywalasz go jak w jakimś GTA, wchodzisz i jeździsz.
Z buta wjeżdżam, tak, no. Ale nie, no właśnie, wiesz, są rzeczy w życiu ważne i ważniejsze. Ja na ten moment oszczędzam, ale wiem, że niedługo spełni się moje marzenie na pewno, bo cały czas manifestuję to i cały czas ciężko na to pracuję.
Czyli powiedzmy, że będzie taki... Rozwiniesz się od 0 do 100, tak od razu, czyli na razie żadne auto nie ma i będzie od razu
właśnie
GT4.
Właśnie coś takiego chcę zrobić, no coś takiego chcę zrobić, wiesz. Wolę tak gdzieś tam sobie odstawić coś na później, żeby później mieć z tego potrójną radość.
Fajnie.
Też się napiję.
No, już to jest ten moment. No, no trochę sobie rozmawiamy.
O Jezu, no właśnie to chyba nie sama herbata jest w środku.
Jak to? Co tam zostało dodane? Już jakiś prąd, nie? We Włoszech się mówi na herbatę z alkoholem. Nie ma alkoholu, jakby co.
Ale nie ma.
Potwierdzam. Herbatę z alkoholem albo kawa z alkoholem, albo jakikolwiek napój bezalkoholowy z dodatkiem alkoholu, to się mówi, że to jest na przykład herbata niepoprawna, taka z baliata.
No bo później jesteś niepoprawny po wypiciu jej, więc...
Kto wie?
Język ci się plącze i takie tam. No.
A czy... Czekaj. Czy twój facet, twój partner, teraz nie masz, ale były, też musi mieć pasję do motoryzacji albo nie, dobrze prowadzić? Czy na przykład facet, który źle prowadzi auto, to jest już nieatrakcyjne?
Powiem tak, mój eks nie miał prawka, cały czas ja go woziłam, a mój przyszły facet fajnie by było, jakby miał, bo ja mam po prostu też zajawkę na motoryzację, kocham piękne samochody w Pile, jakby to jest takie miasto z okolic, z których pochodzę.
Byłem w Pile.
W Pile, spałem w Pile, czy coś no. Tam takiego.
Zawsze ale mój... byłem na jakimś
eventie. Byłeś serio?
No.
A tam co było, tam się działo?
Tam było zgromadzisko samolotów, że latali
tak,
sobie.
Tak.
I na środku tego całego, nie wiem co to było, pole czy lotnisko jakieś
stare. No bo tam
stare.
Jest lotnisko w ogóle, no.
No właśnie, gotowałem dla, robiliśmy największą jajecznicę w Polsce.
O Jezu, ja tego nie widziałam, ja tam nie byłam i ja nie jadłam tej jajecznicy, najgorzej. No, nie wiem co się wydarzyło,
to było
ale...
z 4000 jajek.
O Jezus Maria, ciężko sobie wyobrazić taką jajecznicę, naprawdę. Później mi podeślesz jakieś wideo czy cokolwiek, jakąś pamiątkę z tego.
No,
no a ile to się w ogóle robiło, w sensie ile to smażyłeś?
Tam chyba z
10 godzin.
Z dwie godziny to robiliśmy.
O Jezus Chrystus.
I 4 godziny.
Wielką łopatą tam mieszałem. My Słowianie wiemy jak.
To było robione wiosłem.
A, wiosłem. A.
Drewnianym wiosłem.
Nie, no to drewnianym, no to poprawnie, tak? Nie niszczymy patelni.
No tak.
Więc spoko, ale właśnie...
A patelnia była taka 2x2. To jest, była jak taka trzy takie stoły.
To mogliście równie dobrze wannę dać.
No, ale wracając,
to rzeczywiście w Pile takie wydarzenia mają miejsce. Tam jest właśnie lotnisko i różne zloty są i właśnie nawet w tym roku teraz byłam na zlocie, ale nie było jakieś super wydarzenie akurat w tym roku, ale zawsze właśnie staram się być. No nie, to jest jednak, wiesz, miejscowość, jakby miasto z okolic, z którego pochodzę, więc jakby jeśli tam się dzieje, jak dzieją się tam jakieś właśnie rzeczy związane z motoryzacją, a głównie tylko to tam się dzieje, to zawsze staram się być.
A byłaś kiedyś tu we Warszawie na Young Timers Warsaw? To jest takie zgromadzenie aut i vintage'owych, i w sumie nowoczesnych albo zmodyfikowanych przy stadionie narodowym.
No właśnie, widziałam przejazdem. Nigdy nie udało mi się dotrzeć na miejsce, ale na Speed Gamesie byłam wielokrotnie i tam też miałam okazję się przejechać naprawdę fajnymi autami. Więc no, gdzieś tam, wiesz, to nie jest jakaś moja pasja życiowa, ale czuję taką zajawkę. Nie wiem, czy można powiedzieć, że jestem blacharą. No chyba tak.
Może, może nie. Nie wyglądasz na blacharą.
No, ale właśnie tak, czy na to auto to sama sobie zapracuje, tak to?
Powinni zrobić taką aplikację.
Jak?
Posłuchaj. Taką aplikację, że właśnie zamawiasz sobie kierowcę i ten kierowca podchodzi z jakimś, nie wiem, wytuningowanym samochodem i aplikacja by się nazywała BlaBlaHara.
Ej, dobrze, bo ostatnio w ogóle BlaBlaCarem jechałam, więc może ja w ogóle powinnam się... Dopiero co pytałeś, czy mam na oku jakiś biznes, słuchaj, no może to jest właśnie
może
ten kierunek.
No.
Może to jest to, no. No, ale nie, no lubię samochody, lubię tam, gdzie można jakieś tory, coś sobie trochę powariować. Też mój znajomy obiecał mi, że liznę trochę driftu niedługo, więc no mam nadzieję, że tak się stanie.
Mam znajomą do polecenia, która może cię nauczyć.
O, no to zobacz.
Karolina Pilarczyk.
No to zobacz, no to słuchaj, tyle kontaktów dzisiaj, tyle po prostu jakichś wartościowych informacji.
I możemy wszyscy zeskoczyć na go-karty tu we Warszawie. To jest, nie wiem, czy byłaś kiedyś, ale to jest super zajawka.
Ja byłam w Pile właśnie, bo w Pile też są dość fajne, tylko ten tor jest mały. I pamiętam, ktoś tam we mnie wjechał i po prostu tylko dostałam mocno w brzuch, aż tak, wiesz, zgięłam, ale nie zraziło mnie to, bo naprawdę super zajawka.
No bo adrenalina. No. Kiedy skoki ze spadochronem?
Skok ze spadochronem to też jest jedno z moich marzeń. Mam lęk wysokości, nie ukrywam tego, ale ja... Nie wiem, no po prostu jestem hardkorem, tak? Więc chcę to zrobić na pewno, ale przyznam ci szczerze, że jak byłam młodsza, to miałam coś takiego, że nie wiem, tam nie polecam oczywiście tego nikomu, ale skakałam, jak było już ciemno, do jeziora z jakiejś tam nie wiadomo co, takie rzeczy dziwne robiłam, których teraz jakby, wiesz, myślę o tym i Jezu, mogło ci się coś stać, ale wtedy absolutnie nie miałam żadnych granic, a teraz nadal nie mam żadnych granic, ale mam tą świadomość tego, co może się stać, więc no jestem trochę zwariowana, ale wydaje mi się, że jestem odważna i przede wszystkim kocham próbować nowych rzeczy. I też moja mama zawsze mi mówiła, Boże, ty próbujesz tego, nagle tego już nie robisz, tego coś tam, a to coś tam. No bo ja cały czas szukam swojej drogi, cały czas szukam swoich pasji i swoich zainteresowań. No dlaczego, wiesz, mam się zamykać na coś, co mi do końca nie pasuje, skoro mogę próbować w innej dziedzinie, zrobić coś innego i nagle odkryć pasję na całe życie.
Czyli też sporty ekstremalne są ci bliskie.
Tak.
Snowboarding? No.
Akurat nie miałam okazji, ale z takich ekstremalnych, ja wiem, że niektórzy mogą się śmiać, ale moim zdaniem jazda konna jest bardzo ekstremalnym sportem. Tyle razy, słuchaj, co ja upadłam i po prostu myślałam, że nie wstanę, to jest naprawdę bardzo niebezpieczne, no nie? Więc, ale ogólnie jazda, to ja, jakby koń, to jest po prostu coś wspaniałego. Ty czujesz, że po prostu masz pod sobą żywe zwierzę, to jest taka maszyna i normalnie słyszysz bicie serca tego konia, słyszysz swoje bicie serca i to one tak biją razem i po prostu cały czas wykonujecie wspólną pracę, to jest coś wspaniałego, naprawdę mega za tym tęsknię, bo jeździłam jakieś 7-8 lat i aktualnie no niestety po pierwsze za mało czasu na taką pasję i ja właśnie też nie lubię, wiesz, raz przyjechać na 3 miesiące. No mnie to, wiesz, mnie to nie bawi, nie? Wręcz jest mi gorzej, jest mi przykro i smutno, że kurczę, nie mogę częściej, no nie? Więc na pewno kiedyś jeszcze do jeździectwa wrócę, ale teraz to nie jest ten moment i nie jest ten czas, nie? I też bym chciała mieć swojego konia, bo nie ukrywam, że tutaj w Warszawie też są takie stanie, że raczej albo dzierżawisz tego konia, albo masz po prostu swojego, a ja no gdzie będę miała teraz swojego konia, jak ja z psem ledwo, wiesz, daję radę. No,
a jak się teraz czujesz ze swoim ciałem? Ponieważ wcześniej wspominałaś, że tam w pewnym momencie to były te, ten jojo wagowy na przykład, że mało ważyłaś, potem 80 kilo. Jak się z tym wtedy czułaś? Jak się teraz czujesz?
Wiesz co, też kolejna, to trochę nie na temat zacznę, ale też właśnie kolejna sprawa. Z tych 86 ja schudłam właśnie w trakcie związku z tym moim byłym. Schudłam do 57 kg, więc był przeskok totalny. No i w ciągu tych 2 lat odbudowałam siebie, teraz ważę jakieś 65, więc jest to waga normalna. Nie patrzę już na siebie z obrzydzeniem. Wiem, że jestem z siebie dumna, wiem, że jestem piękna, wiem, że ciężko pracuję na to ciało, które mam, bo ono nie było mi dane. Tak jak też dużo ludzi myśli, że a, bo ty całe życie byłaś chuda, no nie. Też wiesz, też zdrowotnie dużo rzeczy wyszło i staram się, wiesz, odżywiać tak, jak powinnam się odżywiać w związku z tymi moimi chorobami. I naprawdę jest o wiele lepiej i czuję się naprawdę bardzo dobrze, ale ja też mam zaburzenia odżywiania, które... Znaczy, czasami mówię, że miałam, czasami mówię, że mam, bo tak naprawdę ja sama nie wiem. Są takie momenty w moim życiu, że wiesz, wszystko jest super, w ogóle mega dobrze się czuję, fajnie wyglądam, świetnie coś i nagle, wiesz, i nagle zjem, nie wiem, cały talerz sushi sama, gdzie to jest super jedzenie, bardzo dobra jakość, w ogóle wiesz, fit, mega, mniam.
No węgle, białka,
no tak, tak, tam. Jakby wiesz, wszystko się tamten, ale mam takie coś, że kurde, dlaczego to zrobiłaś sobie, po co to zjadłaś, wiesz, mówię sobie, że...
Tak jakbyś sama siebie pouczała.
Tak, tak, i wiesz, i sprawdzam, i naprawdę do teraz mam coś takiego, głupio mi to mówić, jakby wiesz, official, ale mam coś takiego, że potrafię kilka razy dziennie do lustra i zobaczyć, czy wiesz, czy nie przytyłam, nie? Chociaż mam świadomość tego, jak to wszystko wygląda, bo interesuję się też dietetyką i w ogóle nie ma takich rzeczy, żeby wiesz, przytyć 5 kg 5 sekund po zjedzeniu sushi, ale no moja głowa czasami mi płata figle jeszcze.
A jakoś starasz się trzymać tych wymiarów modelingowych, które są narzucone, czy po prostu bardziej działasz tym, kim, jakim ciałem masz i to, co wpadnie, to wpadnie.
Wiesz co, staram się trzymać, ale też ze względu na to, że po prostu jestem naprawdę bardzo wysoka i dużo rzeczy na mnie po prostu nie pasuje i też nie lubię siebie, jak jestem taka, wiesz, większa, bo po prostu przez to, że jestem wysoka, to mam wrażenie, że jestem takim, wiesz, że po prostu za dużo, nie? Ja lubię być bardziej filigranowa, nie? Pomimo tego, że właśnie jestem wysoka, to lepiej się czuję, jak właśnie wyglądam na przykład tak jak teraz. Ale staram się trzymać tych wymiarów, bo nie ukrywam, że mam w planach jeszcze bardzo dużo rzeczy. I no.
Czyli tu modeling, tu aktorstwo. Tak. Chciałabyś się jeszcze bardziej rozwijać?
Oczywiście, o Jezu, bardzo bym chciała i naprawdę cały czas do tego dążę. Marzy mi się z całego serca, od dzieciaka marzy mi się... Ja wiem, że ludzie powiedzą, a to kolejny program chcę. Tak, chcę. Taniec z gwiazdami, słuchajcie.
Miałem pytanie do tego właśnie, czy chciałabyś kiedyś w Tańcu z gwiazdami?
Bardzo bym chciała. Słuchaj, ja się tylko boję tego, że ja jestem naprawdę wysoka i czy oni znajdą tam dla mnie partnera. To jest pytanie. Ale no... Po prostu jest to moje marzenie. Ja zawsze siedziałam właśnie z babcią, z mamą, oglądałyśmy tam i te numerki 10, 2. Oczywiście ja same dziesiątki poproszę, ale no nie zapomnę, no nie zapomnę tego wspomnienia właśnie, nie? I chciałabym, żeby to się, wiesz, tak przerodziło w taką rzeczywistość, ta wizja. Fajnie by było.
Trzymamy kciuki bardzo.
Nie dziękuję.
Tak się mówi?
Nie dziękuję.
Że nie można dziękować za kciuki.
No bo zapeszasz. Aha.
No, no to nie trzymamy te kciuki. Nie,
znaczy sorry. Ty trzymasz, ale ja nie dziękuję za to.
Okej, dobra. To po co trzymasz?
Dla zasady.
Po prostu, dla poprawności.
Tak, no.
Chciałbym jeszcze zahaczyć o Mateusza z Love Island, bo powiedziałeś, że właśnie no, nie można to zaliczyć jako związek, czy to był właśnie taki związek bardziej do kamer, do telewizji, żeby przetrwać w programie, albo żeby ponapędzać jakieś plotki, jak to wyglądało?
Ja powiem tak i postaram się być, znaczy będę szczera, ale też nie chcę mówić wszystkiego, nie? Tam w programie jest coś takiego, że jest ten reżyser i są rozmowy. I wiesz, i w tym programie on był taki, a jak wróciliśmy do domu, to był zupełnie innym człowiekiem. I nie wiem, czy to dlatego, że ktoś mu tam podpowiadał po prostu, jak ma się zachowywać i jak ma, nie wiem, mnie traktować i jak ze mną rozmawiać. Wydaje mi się, że po prostu tak to wyglądało, no bo ogólnie to jak wróciliśmy z programu, na początku było super, a później po prostu zaczęłam zauważać, że no to nie jest totalnie facet dla mnie, no nie? I tak szczerze nie wiedziałam, co mam zrobić i po prostu, wiesz, ulatniałam się, nie wiem, ta rozmowa była bardzo ciężka, bo ja też jakby kierowałam to tak, żeby to było ciężkie, bo nie chciałam, żeby to trwało, no nie?
Okej.
Okay. Więc...
Czyli specjalnie... obciążałaś tą relację, żeby się ją pozbić.
Tak, teraz się przyznam do tego, że po prostu no, nie byłam do końca sobą przy nim, bo po prostu to nie był w ogóle ten charakter. On naprawdę, on po prostu mnie irytował w tym wszystkim i te jego zachowania jakieś takie, wiesz, no nie wiem, no ja jestem kobietą i uważam, że szacunek jest najważniejszy.
Myślisz, że byliście wzajemnie toxic? Jeden dla drugiego, a drugi.
Nie, wiesz co, to nawet nie trwało tyle, żeby być toxic. To było takie...
Mignięcie oka.
No, takie, że naprawdę, w sensie wiesz, no... tak jak mówiłam, no nie zapisuję go na liście moich byłych, więc...
A tam w programie to właśnie biorą was osobno i rozmawiają, żeby właśnie tak bardziej ukierunkować albo się dowiedzieć jakieś plotecie.
Nie wiem, czy mogę o tym mówić. Nie wiem.
Też nie wiem.
Nie wiem, czy mogę o tym mówić.
No dobrze, no to, no. To może tak, albo może nie. Sami się dowiecie.
Kiedyś. Jak się nie ma odpowiedzi, to zazwyczaj się ma odpowiedź.
Dokładnie. Tak, to czekaj, z Mateuszem już nie jesteś. Czy poszłeś do Love Island, żeby szukać miłość, czy właśnie... Myślisz, że znajdziesz miłość w ogóle?
Powiem ci szczerze, że ja rzeczywiście do Love Island poszłam z zamiarem odnalezienia miłości, bo w moim naturalnym środowisku było mi już na tyle ciężko, że ja byłam tak zrezygnowana i tak po prostu na nie, że chciałam sobie dać kolejną szansę. I stwierdziłam, że kurde, czemu jakby to nie może być teraz, skoro jest taka okazja, no nie? A poza tym to są idealne warunki do rozwoju miłości, więc stwierdziłam, że dobra, robię to, idę, daję sobie kolejną szansę. No i to też mnie jeszcze bardziej nauczyło i pokazało mi to, czego ja na pewno nie chcę.
A dlaczego są to idealne warunki? Bo to jest w sumie właśnie przed kamerami, jest jakiś reżyser, czyli... Niekoniecznie to może brzmieć jak naturalne środowisko, żeby się miłość rozwinęła, albo taki zdrowy związek, a jednak.
Ale
może.
Właśnie wiesz, ale to jest właśnie coś takiego, że jakby nie masz żadnych zmartwień z życia normalnego. O. A na przykład dla mnie takie zmartwienia, które były w tym programie, to nie były zmartwienia, tylko to była jakaś bzdura dla mnie, no bo to nie jest problem moim zdaniem, no nie? W życiu są normalne problemy, a nie w programie, chociaż może też się mylę, może to można to, wiesz, podzielić na różne gdzieś tam kwestie, ale no tam tak naprawdę, wiesz, nawet nie myślałeś o tym, czy zapłaciłeś za mieszkanie, czy cokolwiek, tylko po prostu spędzałeś czas z ludźmi i po prostu się dobrze bawiłeś, no nie?
Czyli to jest trochę tak jak poznanie, nie wiem, partnera na wakacjach.
Tak. Coś takiego.
Piękne, bungalowe jakieś.
Tak, wakacyjny romans i koniec.
I koniec. I tak się kończy zazwyczaj.
No i tak tutaj właśnie tak przy tym stole razem dzisiaj. We dwójkę, a nie we trójkę.
Właśnie, rozsypał nam się jeden. Oskar nam się rozsypał. A, w sensie, nie wygląda, ale czy trudno tobie znaleźć faceta? Bo wiesz, jesteś piękną kobietą, masz wszystko to, co trzeba. No, jesteś zmotywowana, działasz, stawiasz swoje granice, masz cele. No.
Wiesz co, ja mam wrażenie, że ogólnie faceci tego nie lubią, wręcz przeciwnie, się tego boją.
Masz prawo jazdy.
Tak, no jakby wiesz, no. Wydaje mi się, że po prostu facetów to odpycha. Jakby są, ja bym to podzieliła tak, że są osoby, które się po prostu mnie wstydzą, nigdy się nie odezwą, bo po prostu myślą, że wiesz, że to nie wyjdzie, nie wiem, nie zauważę. No nawet jak nie zauważę, mam przecież do tego prawo, tak, bo tych wiadomości jest naprawdę bardzo dużo. Ale no nie wiem, no jakoś podejść na mieście czy cokolwiek, to jakby można, tak? Ale właśnie są faceci, którzy się wstydzą. Są faceci, którzy myślą, że będę sugar mami tutaj. No, otóż tak, nie będę do poprzednich sytuacji nawiązywać, no ale niektórzy właśnie myślą, że sobie znaleźli sugar mami i słuchaj, miałam sytuację, gdzie na przykład idę na obiad i facet sobie wziął 3 dania i drinki i coś tam, ja wziąłam po prostu jedno danie i on do mnie, co, płacimy na pół?
No,
więc no, różnie też ludzie to odbierają. Też nie chcę, żeby tutaj się ludzie kłócili w komentarzach o to, ale ja uważam, że jeśli wiesz, facet mnie zaprasza, to rzeczywiście niech każdy na przykład albo zapłaci za siebie, czyli ja za swoje jedno danie, a on za resztę swoich dań, albo rzeczywiście no, niech facet zapłaci tak za tą moją jedną zupę, tak? Bez przesady.
No, tak.
No i właśnie
facet powinien płacić? Właśnie. Czy według ciebie jak facet zaprasza, to powinien płacić, jak kobieta zaprasza, to wtedy ona powinna
tak,
płacić?
Tak, moim zdaniem tak. Moim zdaniem właśnie taka jest kolejność jakby tych działań.
Czyli zależy, kto kogo zaprasza.
Tak, zależy, kto kogo zaprasza i tutaj jakby wiesz, i tutaj moim zdaniem nie ma dyskusji w ogóle na ten temat, więc to jest totalnie normalne dla mnie i tak to właśnie powinno wyglądać. Chyba, że któraś osoba naprawdę ma ogromne chęci, że nie, że... Bo też wiesz, ludzie są w różnych sytuacjach finansowych i nie tylko. Więc tak naprawdę no, to zależy od wielu czynników, ale moim zdaniem, jeśli obie strony mają sytuację okej, no to niech właśnie albo każdy płaci za siebie, albo rzeczywiście osoba, która zaprasza.
Myślę, że to wszystko... myślę, że głównym powodem tworzenia tych sytuacji to jest właśnie zła komunikacja, ponieważ jeżeli powiedzmy od początku, nie to, że ustalasz, ale komunikujesz, jak do tego podchodzisz, czy właśnie według ciebie jest poprawnie, żeby, nie wiem, właśnie zawsze mężczyzna płacił, albo nie, zawsze kobieta, albo pół i pół, albo to tamto, to wtedy takie sytuacje można uniknąć. Czyli właśnie nie sądzę, żeby była jakaś poprawna wersja, tylko właśnie chodzi o komunikację.
Tak,
nie?
Tak.
Bo wtedy komunikujesz drugiej osobie, co siedzi w twojej głowie. I ta druga osoba może to wchłonąć, zaakceptować lub nie. I wtedy ma dowolność akceptowania, czy bycia z tobą, czy nie.
Tak, dokładnie. Nie? No, ale w ogóle komunikacja uważam, że to jest złoty środek, że tak powiem, jeśli chodzi o właśnie tematy, relacja, związek, miłość, wiesz, czy nie wiem, przyjaźń. Więc komunikacja jest na pewno bardzo ważna.
No, a jesteś komunikatywną osobą?
Tak, jestem komunikatywną osobą, ale często mam tak, że wiem, że na przykład ta osoba tego nie odbierze dobrze, to wolę po prostu milczeć, bo boję się tej reakcji i wiem, że ja tej reakcji nie przeskoczę, bo wiem, że na przykład ta osoba ma takie zdanie, a nie inne, jest na tyle uparta, że ona tego zdania nie zmieni i wiem, że to dojdzie tylko i wyłącznie do jakiejś kłótni. I tutaj mówię o relacji przyjacielskiej, bo jeśli chodzi o związek, to uważam, że o wszystkim trzeba rozmawiać i wszystko komunikować. No ale czasami właśnie mi się zdarzy gdzieś tam, wiesz, przemilczeć pewną sprawę, żeby gdzieś tam przy znajomych nie robić jakiejś afery, no nie? Bo też właśnie jestem raczej osobą taką ugodową i nie szukam, wiesz, jakichś spin czy jakichś takich nieporozumień, no nie? Totalnie mi jest to niepotrzebne w życiu, wręcz przeciwnie, ja później takie rzeczy, wiesz, przeżywam na 10 tysięcy razy i nie widzę po prostu potrzeby, no nie? Czasami.
A przeżywasz na zasadzie, że mogłabym coś innego powiedzieć, zareagować?
Tak, właśnie taki overthinking, no nie, że myślę sobie, kurczę, a mogłam tak, a może tak by wyszło lepiej, a może w tej sytuacji, jakbym się zachowała tak, albo zrobiła to i tamto, to coś tam, ale później sobie mówię, dobra, zrobiłaś tak, wyszło tak, jakby mamy taki rezultat tego wszystkiego, no i jakoś się z tym godzę, no nie, ale trochę to u mnie czasu gdzieś tam zajmuje.
No. Wziąłeś udział w tym, w filmie Dziewczyny z Dubaju.
Tak.
Jak tam trafiłaś do, jak się mówi, zasoby? Nie zasoby.
Obsady.
Obsady, o. Tak. Podobne litery, ale
tak,
inaczej
tak,
ułożone.
Tak. No właśnie ogólnie z dziewczynami, film Dziewczyny z Dubaju, to było tak, że ja po prostu dostałam zaproszenie, bo poszukiwali modelek, które zagrałyby jakieś tam sceny w filmie Dziewczyny z Dubaju. No i ja oczywiście się na to zgodziłam, bo jakby super sprawa, fantastycznie, jest to kolejny krok jakby w świecie, do którego chcę wejść, więc czemu nie? No i oczywiście też nawiążę tutaj nawiązać do sytuacji, które miały miejsce z ludźmi, czy to z mojego otoczenia, czy w internecie, że o Jezu, jak ty mogłaś to zrobić, jak ty mogłaś, Boże, takie coś, a jak wiesz, a jak ten film był gdzieś tam na pierwszej, na czasie na Netflixie, to nagle wszyscy podawali mi rękę i mówili, ale gratuluję, Boże, Sandra, świetna robota, ale to zrobiłaś, a na początku było, jak mogłaś to zrobić, wiesz. Dlatego tak naprawdę trzeba się kierować serio tym, co mówi ci serce. To, że ty się wkopiesz jeden, drugi raz, upadniesz, kłoda pod nogi, to nic, przeskoczysz. Ale serio rób to, na co ty masz ochotę, no nie? I ja się tam świetnie bawiłam, w ogóle plan był super, dziewczyny były super, ekipa, jakby klimat planu, to jest coś, co ja kocham, no nie? I naprawdę świetne wspomnienie i świetna sprawa po prostu.
A co sądzisz właśnie o tematykę tej realii właśnie tych dziewczyn z Dubaju, czyli ta prawdziwa historia, co tam się w ogóle dzieje. Czy to według ciebie, jeżeli kobieta, dziewczyna się godzi na to, to jest to nadal dobre?
Wiesz co, znowu, no, nie mnie to oceniać, każdy ma swoje sumienie i inną sytuację w życiu, więc ja tego nie neguję, niech każdy sobie robi co chce, ja jestem totalnie na neutralnym gruncie, jeśli o to chodzi, ale ja sama ze sobą, osobiście, moje zdanie tylko i wyłącznie, nie potrafiłabym sobie spojrzeć w lustro po czymś takim. Wiesz, ja nie potrafię sobie spojrzeć w lustro, jak ja zjem za dużo
sushi.
A co dopiero, wiesz, taka sytuacja. Ale nie ukrywam, że pomimo tego, że na moim Instagramie, na moim feedzie nie ma negliżu, jakieś tam, wiesz, zdjęcia z kampanii bielizny, czy tam z wakacji jedno, czy trzy są, ale jakby tego negliżu nie ma, jakieś tam wypinania, takie rzeczy, nie robię tego, a naprawdę bardzo dużo dostaję propozycji, bardzo dużo dostaję wiadomości różnych dziwnych, mniej dziwnych, bardziej dziwnych, na maila, na DM-y, wszędzie.
Pytają ci się o zdjęcie stóp?
Też, o wysyłkę skarpetek, takie rzeczy, ale no najbardziej właśnie o taką pracę, nie? Inną. Też miałam sytuację, gdzie sama ogarnęłam, że coś jest nie tak. Bo na nieświadomce wyjechałabym gdzieś, myślałam, że do znajomych, coś tam super fajnie, a później zaczęłam sobie łączyć kropki i po prostu chcieli zrobić ze mnie kogoś, kim na pewno nie chcę być. I tak się właśnie, tak to właśnie wyszło, już nie mam z tymi osobami kontaktu, ale byłam w ciężkim szoku, jak to do mnie dotarło, wiesz, najpierw zajarana, super nowi znajomi, fajnie, lecę za granicę, no i nagle takie pytania, a twoi rodzice wiedzą, że lecisz? Nie musisz brać w ogóle żadnych rzeczy, tutaj sobie wszystko kupisz. I wiesz, jakieś takie dziwne akcje i nagle patrzę, tu mnie obserwuje taka dziewczyna, która ma zdjęcie na tle czegoś tam, wiesz. Dziewczyny, które są po prostu reklamą. Jakby ich profil na Instagramie jest reklamą tego, co sprzedają, tak? No i nagle te wszystkie dziewczyny mnie obserwują, lajkują moje zdjęcia, nagle coś tam, wszyscy jakby patrzę, ta sama lokalizacja, wszystko to samo. No i wyobraź sobie w ostatnim momencie tak naprawdę, bo ja już byłam bliska zakupu biletów i po prostu róbmy to, no nie? Bo fajna przygoda, zróbmy to, fajnie. Nigdy tam nie byłam, lecę. No ale nagle coś tam, kubeł zimnej głowy na głowę i coś tam było po prostu nie tak.
Czyli sama siebie powstrzymałaś przed...
Sama siebie powstrzymałam, no, sama siebie powstrzymałam i cieszę się, bo tak naprawdę, wiesz, no, wylecisz, zabiorą ci paszport i dokumenty i co zrobisz?
No tak. Czyli jakoś, Grzesz, ta intuicja zagrała
jakoś
dobrą
intuicja, no,
rolę.
Jakoś intuicja, ale powiem ci, że też te kryminały, które czytam.
No właśnie, no
mówiłam
właśnie.
Mówiłam ci, że się przydają. Tak, w różnych momentach życia naprawdę książki, które czytamy, się przydają.
A trenujesz aktorstwo? Jakoś do szkoły, kursy czy coś takiego?
Profesjonalnie nie trenuję. W domu nie ukrywam, że lubię sobie odgrywać scenki przed moim psem. Albo właśnie w domu rodzinnym, jak jestem, to też sobie odgrywam. Ale myślę nad tym, bo to jest na pewno coś, co chciałabym właśnie robić i w czym chciałabym być coraz lepsza. A wiem, że bez pomocy kogoś, kto się na tym zna, no to tak ciężko, no nie? Ciężko.
Czyli myślisz, że właśnie jest konieczność nauczenia się aktorstwa, ponieważ niektórzy aktorzy lub nie, no mówią, że tak, warsztat jest konieczny, a niektórzy uważają, że jednak jak ktoś ma, powiedzmy, ten talent albo ma zasięgi, to jest tyle wystarczające, żeby zagrał w serialu lub w filmie.
Wiesz co, moim zdaniem te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, są nieważne. Najważniejsze moim zdaniem jest to, żebyś ty, chcąc być aktorem, miał po prostu to coś. Jeśli ty tego czegoś nie masz, to nawet po najlepszej szkole świata i po najlepszych kursach nie będziesz takim aktorem, wiesz, na takim poziomie, jakim chciałbyś być na przykład, no nie? Jeśli nie masz czegoś. I tak samo jest, wiesz, w modelingu, tak samo jest w byciu twórcą. Jeśli ty nie masz tego czegoś, to po prostu będziesz to robił, ale to nigdy nie będzie takie, że wiesz.
A w świecie aktorskim to kto cię inspiruje w takim kierunku?
Maciek Musiał. Jest świetny i bardzo go lubię. Wiesz, prywatnie to my się tak znamy tylko z eventów jakichś na cześć, ale naprawdę śledzę i fajna w ogóle kariera, co? Fajnie to się wszystko rozwinęło. No, ta rodzinka.pl.
Teraz ostatnio HBO, coś.
Tak. Więc ja cały czas trzymam kciuki bardzo mocno i wiesz, no trzeba wspierać takich ludzi, trzeba im kibicować, bo to jest piękne, że ktoś robi naprawdę coś ponad i spełnia marzenia, nie? Więc to jest taka moja inspiracja. No i co?
Natomiast influencersko to...
A influencersko? Czy ktoś mnie inspiruje?
Czy kontentem, osobą, czy...
Wiesz co, chyba nie mam jakiejś takiej mocnej inspiracji. Na pewno śledzę głównie konta zagraniczne. Uwielbiam Kendall Jenner. Ja wiem, możecie mnie zlinczować, ale ja po prostu kocham ją. Jest przepiękna, cudowna, ale to też, wiesz, wygląda zupełnie inaczej, bo na przykład ja jestem osobą, która od początku do końca wszystko robi na swoim profilu sama, nikt mi nie pomaga, no nie? Chyba, że jakieś tam zdjęcia z sesji czy coś, to też jest w ogóle inny kaliber tego wszystkiego, no nie? Ja rzeczywiście działam sama, wszystko robię sama, wszystkie zdjęcia na moim profilu są zrobione przeze mnie, no chyba, że gdzieś tam mama mi w knajpie cyknie fotę.
No tak,
to właśnie wygląda. A jak masz na przykład, wiesz, tłumy ludzi wokół siebie, to też to jest milion razy łatwiejsze i więcej tego jest, prościej jest to zrobić, jest to bardziej profesjonalne. No ale co, no też małymi krokami do przodu. Jeśli się nie ma możliwości, to po prostu się jakby stara zrobić coś z tego, co jest.
No każdy krok do przodu to w momencie, kiedy się człowiek rozwija, to potem właśnie dotrzesz do takiego etapu, że samemu już nie dasz rady wszystkiego zrobić, to wtedy jest potrzebna kolejna osoba, potem jeszcze jedna. I to jest po prostu normalny rozwój biznesu, firmy, osoby, w czymkolwiek chcesz pójść. Ważne, żeby był ten cel, nie?
Mm-hmm. No ja właśnie teraz jestem na takim etapie, że dużo robię sama, ale na przykład, wiesz, dostaję klienta, który oczekuje tego i tego. Ja wiem, że na przykład w domu tego i tego nie mam, no to szybko bukuję jakiś hotel, żeby po prostu zrobić to w marmurach, bo klient chce, wiesz, reklamę produktów w marmurach, których w domu swoim nie mam, tak? Więc inwestycja przede wszystkim, nie? Też miałam taką współpracę z taką sportową marką polską, fajną i poleciałam specjalnie do Grecji, bo akurat mi się wszystko złożyło w czasie. Bilety były fajne, tanie i akurat, wiesz, oni chcieli jakieś tam nagrania w górach czy na jakiejś plaży, ja mówię, gdzie teraz znajdę plażę, tam nad Wisłą. No i akurat poleciałam, zrobiłam i to wyszło naprawdę super, więc ja też, mnie takie rzeczy cieszą, no nie? Że ja naprawdę potrafię sobie ten humor poprawić i klient też jest naprawdę zadowolony. Na przykład Tribuka zrobiłam w Paryżu, więc zawsze, wiesz, zawsze gdzieś tam się staram, jak coś mi wypada w kalendarzu, tak, że akurat jak gdzieś będę czy coś zabieram, robię, jakby, wiesz, skupiam się na tym, ale to mnie też trochę męczy, bo nie ukrywam, że na wakacjach jakby ja nie robię sobie wakacji, tylko ja cały czas jestem w pracy, cały czas robię sobie jakieś zdjęcia, tu coś nagrywam, tu jakaś rolka, tu coś tam, więc jakby cały czas jest ten content, ale praca, ale to jest też moja pasja ogromna i ja to kocham.
To jest chyba właśnie ten tryb właśnie influencerski, że gdziekolwiek jesteś, to są to wakacje, ale no dobra, no wrzucę coś na Instastories, czy to rolkę nagram szybko, albo nie, o, jaką stylizację mam dzisiaj.
Tak.
To jest właśnie, myślę, że to jest trochę choroba
influencerów. To jest trochę choroba, no.
Nigdy praca, nie odpoczywasz.
Infloholizm, tak bym to na
infloholizm. To
się tworzymy po prostu, no. Ale nie, ale powiem ci szczerze, że ja na przykład jak siedzę w domu, mam wolne i nie mam nic do zmontowania, to ja mam takie, o Jezus Maria, ale nuda, ale bym coś zrobiła i wiesz, i już nawet sklejam sobie jakieś stare filmy po prostu z nudy, żeby coś porobić, nie? Bo po prostu bardzo to lubię, nie?
A w jakim momencie w twoim życiu dotychczas się czułaś najbardziej spełniona?
W jakim momencie? Wiesz co, najbardziej spełniona chyba się czułam jakiś rok temu, o ile mnie pamięć nie myli. Miałam mega dużo kampanii, współprac, pokazów, no po prostu... Czekaj, nie, to nie było rok temu, to było prawie 2 lata temu, bo to było po moim rozstaniu. Okay. Wtedy się czułam najbardziej spełniona. Rozstałam się...
Tak lekko po pandemii.
Tak, rozstałam się, wróciłam do tego pustego mieszkania, płakałam i wiedziałam, że albo teraz po prostu zginę i zapadnę się pod ziemię, bo nie dam rady sama ze sobą wytrzymać, albo po prostu wezmę się do roboty. I wzięłam się do roboty i naprawdę po prostu, wiesz, ja byłam taka chuda. Ja, jak widzę swoje TikToki z tamtego okresu, to bardzo źle ze mną było, a też ludzie tego nie widzą, nie? Ludzie tego nie widzą, ludzie myślą, że wszystko jest zawsze okej. Okay. Nie, ja naprawdę przeszłam przez piekło. Nie boję się tego słowa użyć. I ja wyglądałam tak źle po prostu, a wiesz, a jeszcze ludzie potrafili na przykład zhejtować, nie? I napisać coś takiego, że właśnie nie wiedzieli, co się dzieje. Nie wiedzieli jakby, no wiesz, no nie chodzą w moich butach, tak? Nie zaglądają przez okno i pisali, że a, dobrze jej tak. I jakieś takie, wiesz, jakieś takie...
Czyli jeszcze bardziej dowalali.
Tak, jeszcze bardziej dowalali i... Ale ja miałam właśnie z tyłu głowy taką myśl, że dobra, nic nie wiesz, nie? Po prostu. I ja też nie miałam wtedy w ogóle siły, żeby się angażować w jakieś tam dyskusje czy cokolwiek. To po prostu było mi bardzo, bardzo ciężko. I wiesz, i ogólnie z naszym społeczeństwem jest taki problem, że jeśli ty czujesz się źle, to pokażesz, to jesteś atencjuszką. Jeśli ty czujesz się dobrze i to pokażesz, to jesteś beznadziejna w ogóle, jak możesz się śmiać, kiedy inni płaczą. To jest w ogóle jakby, nie wiesz, ciężko jest znaleźć taką równowagę, mam wrażenie, w tym naszym społeczeństwie i jest to mega przykre, bo tak samo, nie wiem, ja wrzucam jakieś tam, ja nie mam określonego kontentu na swoim TikToku, ja sobie wrzucam to, co ja chcę, to, co mi się podoba, to, co akurat sobie pomyślę, żeby wrzucić, wrzucam.
No jest to też bardzo wiesz, naturalna na TikToku.
Tak, no po prostu to, co sobie zauważę, coś tam mi się podoba, ja to robię dla siebie, to nie robię, jakby, wiesz, Instagram to jest moja praca, a TikTok to jest taki bardziej mój po prostu, no nie, dla zajawki i dla frajdy, a wiesz, a ludzie hejtują, o, ten kontent ci nie wyszedł, to teraz zrobisz ten, a może znajdź swój. Nie, bo ja jakby, wiesz, ja chcę robić to, co ja chcę robić i ja sobie zrobię raz makijaż, raz się pośmieję, raz tam nagram coś z babcią, raz jakiś, nie wiem, ubierz się ze mną, cokolwiek. Wiesz, ja sobie mogę robić, co chcę. To, że ja jestem osobą publiczną, to nie znaczy, że ktoś mi będzie mówił, co ja mam nagrywać, nie? Więc jakby, no to jest mega słabe, że właśnie często jest tak, że boimy się pokazać, boimy się powiedzieć, że ktoś nas krzywdzi, że coś jest nie tak, bo właśnie później jest ten lincz publiczny, który właśnie, wiesz, zajeżdża nas, że a, ty jesteś atencjuszką, ale gadasz, ale nie wiem, wymyśliłaś to teraz albo cokolwiek, więc dlatego na przykład ja jestem taką osobą, o mnie naprawdę... Wiesz, moi obserwatorzy widzą to, co widzą i ja ich kocham i bardzo doceniam, że ich mam, ale o mnie w internecie tak naprawdę mało jest jakby, wiesz...
Ploteczek?
Znaczy, plotek jest bardzo dużo, ale mało jest takiej prawdy. Jakby ludzie totalnie nie znają mojego życia, nie wiedzą, jak to wszystko wyglądało, co przeszłam i... Wiesz, i wydaje się ludziom, że widzą coś, o, że nie wiem, ładnie ubrana, uśmiechnięta, pomalowana, wszystko jest super. Nie, tak nie jest.
Myślisz, że tą rozmową bardziej zrozumieją ciebie? Tą, którą dzisiaj prowadzimy? Czujesz, że dajesz więcej siebie, takiej autentycznej?
Tak, tak, tak. To na pewno, ale też właśnie zawsze mam gdzieś tam z tyłu głowy, że ludzie są różni i ja mogę, wiesz, powiedzieć coś, a co miało na przykład być odebrane tak, a zostanie odebrane zupełnie inaczej, nie? Więc tym też jakoś się specjalnie przejmować nie zamierzam, ale wiadomo, że tak jak ci mówiłam właśnie wcześniej, że takie rzeczy gdzieś tam zostają w głowie, nie? No.
Pytałem ci jeszcze właśnie, w którym momencie się czułeś najbardziej spełniona, ale podczas tej odpowiedzi powiedziałaś też, który to był najcięższy moment w życiu, czyli właśnie po rozstaniu z twoim byłym, czyli nie zadam tego pytania już.
Okej.
A w ogóle długo byliście razem wtedy?
Dwa lata.
No to mówią, że po dwóch latach to właśnie teoretycznie już te motylki opadają i to jest ten moment, kiedy albo się rozstajesz, albo jesteś gotowy na takie budowanie związku, na solidniejsze fundamenty.
Tak, moim zdaniem właśnie te dwa lata to nawet nie tak, nie tyle, że te motylki opadają, ale tyle, że ten człowiek...
Że nie było motylków.
No, ale ten człowiek po prostu już jest, jaki jest. I wiesz, bo w tamtej relacji ta osoba po miesiącu mnie zaczęła traktować jak śmiecia.
I się na to godziłaś.
Ja się na to godziłam. I też dużo jakby opinii takich usłyszałam gdzieś tam z mojej rodziny, że dlaczego, jakby wiesz, dlaczego na to pozwoliłaś, jakby jak ty to wytrzymałaś. Wiesz, w tamtym momencie ja byłam w jakimś takim amoku, w tamtym momencie nie wiesz, co się dzieje. Ja tych dwóch lat praktycznie nie pamiętam. Ja pamiętam tylko jakieś najgorsze momenty.
No, tak jak mówiliśmy, najwidoczniej to było potrzebne, żebyś zrozumiała właśnie, które są twoje granice, tak. Żebyś zrozumiała, że terapia może być potrzebna, żebyś zrozumiała, że podczas terapii kim jesteś, że potrafisz też być sama ze sobą i że świetnie z tym czuć. Czyli no właśnie poniekąd można takimi epizodami dżękować, że nam pozwalają się rozwijać w kierunek, który jest nam przeznaczony albo po prostu sami sobie go budujemy.
Ja zawsze mówię, że nikomu tego nie życzę i nikomu nie życzę takich doświadczeń, ale wiem, że mi akurat było to potrzebne, no nie? I to był właśnie taki moment, kiedy ja naprawdę postanowiłam zawalczyć o siebie, bo wiedziałam, że mogę, że potrafię i uważam, że wygrałam.
Twój ulubiony kolor podobno jest czarny, albo tak można wnioskować.
Dlaczego tak myślisz? Ups.
Czarny, masz dużo tatuaży. Czy masz czarną duszę w sobie?
Nie, absolutnie nie mam czarnej duszy. Wydaje mi się, że moja dusza jednego koloru na pewno nie ma. Jest wielokolorowa, ale te kolory nie są jeszcze do końca określone.
Odkrywasz je?
Odkrywam je każdego dnia. I wiadomo, czasami są takie bardziej zamazane, czasami są bardziej wyraźne, ale cały czas dążę do tego, żeby to się właśnie wszystko złożyło w jedną całość i żebym była po prostu szczęśliwa. Wiesz, całe życie się nie da być szczęśliwym i to nie na tym życie polega, tylko życie polega na tym, żeby właśnie te momenty szczęśliwe były i żeby je zapamiętywać i żeby one nas, wiesz, motywowały i czegoś uczyły, no nie? Bo jakby no, całe życie nie da się być szczęśliwym. No, i też te złe momenty, wiesz, też nas właśnie czegoś uczą, nie? Tak jak właśnie opowiedziałam przed chwilą tą historię moją i jestem. A naprawdę mogłoby mnie nie być.
To się cieszymy, że jesteś. Bardzo. Jakim kolorem się czujesz dzisiaj?
Różowym.
Różowym?
Różowym jak moje przyszłe Porsche.
No tak.
Tak, tak, tak. Różowym albo ewentualnie zielonym, bo jest to kolor nadziei. I zielonej pięknej łąki z miejscowości, w której pochodzę.
No tu mamy całą ścianę taką trochę zielonawą, między zieleń a niebieski.
Dzieje się.
Dzieje się. Jest dużo zielonego tutaj.
Dużo zielonego, ale chyba to jest moje ulubione.
Pizza. Hawajska?
Ja ogólnie...
Uważaj na to, co odpowiada. Bardzo.
Ja 7 lat nie jadłam mięsa, halo. To jak hawajska?
A, bo hawajska ma szynkę.
No.
No, ale bez szynki dodałabyś ananas na pizzę?
Jakbym miała okres.
Dobra, to tam... Nie wiem, czy można to przeżyć, ale... No, ale... No, ja mówię, że za każdym razem, jak ktoś dodaje ananas na pizzę, to jedna babcia we Włoszech umiera albo zawodzi.
A, okej, to nie zrobimy tego. Absolutnie nie. Kocham wszystkie babcie tego świata.
Ale jesz hawajską. No niestety. Widzowie, no przykro mi.
Ale ja, wiesz, ale ja to wtedy nazywam pizza amerykańska.
Pizza amerykańska. Dokładnie tak. Ja się z tym zgadzam. W sensie... To już nie jest, powiedzmy,
nie jest pizza
taka typowa włoska, którą mamy pojęcie o tej pizzy włoskiej. To jest po prostu pizza amerykańska na grubym czeszcze z ananasem. Jeżeli wam smakuje, jedzcie to, ale no wiadomo, to nie jest pizza włoska.
To jest taka kanapka po prostu, no.
Taka
jakby
buła.
Każdy, wiesz, no. Buła.
Czy twój wymarzony partner też według ciebie powinien... kochać czarny kolor, albo być bad boyem. O, taki bad boy. Jesteś bardziej za bad boye, czy tacy, wiesz, tiru-tiru, ciru-ciru, albo miks wszystkiego.
Cimcia-rimcia.
Cimcia-rimcia, no próbowałem zapamiętać, ale...
Tiru-riru.
Czy twój wymarzony facet byłby cimciu-rimcium?
Czy byłby? Wiesz co, tego nie wiem. Ja ogólnie mam coś takiego, że ja nie mam jakiegoś swojego typu. Mam swoje oczekiwania. I te oczekiwania powinniśmy mieć. I ludzie nie powinni mówić, a jak ty możesz oczekiwać czegoś? Tak, mogę. Bo wiesz, jakby ja jestem taka, jaka jestem i uważam, że należy mi się szacunek, miłość i po prostu osoba, która będzie mnie traktowała tak samo, jak ja tą osobę traktuję. Więc ja nie mam jakiegoś określonego modelu czy typu mojego partnera. Po prostu muszę czuć to coś. Jeśli tego czegoś nie ma, zobacz, no wtedy na przykład czułam to coś, a byłam traktowana jak?
No. Więc... I siedziałaś w tym dwa lata.
Tak. Więc ja po prostu muszę czuć to coś, to się chyba nazywa prawdziwa miłość.
Zauroczenie albo, tak, albo tak. Może to jest ta chemia?
Może to jest ta chemia, no.
Niektórzy mówią, że wtedy nadajesz na tych samych falach, że te wibracje są podobne i
tak,
no
ogólnie,
podobna.
Ogólnie też właśnie odchodząc dostałam taką wiadomość, że czekaj, już nie pamiętam jak to było, że nigdy już nie będziemy razem, ale kiedyś jeszcze się spotkamy, bo jesteś moją bratnią duszą. Więc to chyba o to chodzi, nie?
A czujesz to, że rzeczywiście tak będzie?
Nie wiem, nie chcę o tym mówić, bo mi się płakać chce. No. Już jest git?
Wszystko okej.
Jest git czy nie?
Jest git.
Okej.
Okay. Ty mi powiedz, jest
git? I tak mnie nie widać. Tak, no jest jak najbardziej git, wiesz. No najbardziej... Znaczy ja się najbardziej cieszę z tego, że mimo tego, że dużo rzeczy było w moim życiu i jakby każdy przechodzi jakąś swoją drogę, to ten ogień we mnie nie zgasł. I ja cały czas, wiesz, jestem sobą, ta energia cały czas jest i po prostu kocham to i kocham siebie.
Ale gdyby miało if it's meant to be, it's gonna be, nie? Coś takiego się mówi, nie? Że jeżeli jest to przeznaczone, że będziecie razem, no to może będziecie razem. Może on musi swoją drogę tam poznać, ty swoją już poznałaś i kto wie, czy te drogi znowu się skrzyżują, albo czy on zrozumie czegoś innego. Nie wiem, jaką osobą był, nie? Ale...
Nie, wiesz co, ja bym nie chciała nigdy w życiu do tego wracać. I wiem, że po prostu życie przygotowało dla mnie coś o wiele lepszego niż to, co mnie spotkało.
To jest to,
było
co...
takie przygotowanie.
Tak. To jest to, co zawsze mówię, wiesz? Że jak jest jakaś klęska albo coś nam nie wychodzi, to znaczy, że po pierwsze jest to nam potrzebne w tym momencie, żeby tak było, a to znaczy, że coś jeszcze większego przyjdzie później. Może to być coś większego, albo ta nauczka nam da do zrozumienia, że to nam nie było potrzebne.
Tak, dokładnie. Ja właśnie często mam tak, że wiesz, mam wrażenie, że życie mi się wali, po prostu cegły na głowę, błagam, dajcie to słońce wreszcie, bo cały czas jest ta burza, ale
bo to
i tak...
Polska.
Ale i tak gdzieś tam cały czas mam w głowie, że jakby dam radę, no to jest nie wszystko, że zaczekaj, że jeszcze coś cię czeka, że ktoś ma po prostu na ciebie milion razy lepszy plan niż to, co się teraz dzieje, tylko ty teraz musisz to przeżyć, przetrwać, zrozumieć, żeby po prostu iść dalej i iść wyżej.
Tak, tak jest i no i w sumie jesteś silna, trenujesz, nie?
Trenujesz. Biegam, kocham biegać.
O.
No piątka, 5 kilometrów, tak to jest taki mój...
Czy jesteś taką długo, jak się mówi, długo
metrażową? Nie, właśnie nie jestem długodystansowcem. Właśnie
nie długodystansowcem.
Długometrażowa to jestem.
To jest film.
No ja nie wiem, czy to tam tylko wodę masz, słuchaj, jeszcze ile? No po polsku. Na zdrowie. Wiesz co, no ja ogólnie biegałam sprinty, raczej sprinterką właśnie byłam, ale teraz tak lubię sobie, wiesz, biegnę te 5 kilometrów, myślę sobie o całym życiu, jakie jest wspaniałe i ile jeszcze przede mną i biegnę i zawsze mam takie wrażenie, że właśnie biegnę do celu i to, co było, to coraz bardziej się oddala i tak naprawdę już tego nie ma. Okej, to mnie ukształtowało, ale ja już tego nie potrzebuję, wiesz, to już jakby jestem gotowym towarem i teraz tylko na kolejne pół. Nie? Coraz wyżej.
Czyli lekkoatletykę trenowałaś?
Tak, skakałam wzwyż, biegałam no i do teraz to gdzieś tam w krwi mojej płynie. Kocham to, ale też czasami nie lubię tego momentu, gdzie naprawdę już mi się tak, wiesz, biegam i już mam takie rozrośnięte mięśnie, łydek czy coś, a to tak w pracy modelki to też zależy w jakiej pracy, ale ja w związku z moim wzrostem to jestem bardziej modelką wybiegową, nie? I gdzieś tam te rozbudowane mięśnie nie są pożądane.
Na wybiegach?
Na wybiegach.
No to jak to łączysz? Właśnie ten modeling wybiegowy ze sportem, ze swoim ciałem?
Robię sobie przerwy, wiesz, jakby pamięć mięśniowa jest długa, ale czuję, jakby widzisz to od razu. Ten mięsień to się nie utrzymuje jakoś mega długo, nie jest cały czas napompowany, więc...
Hipertrofia.
Tak, więc widzę teraz na przykład po sobie, że od razu mam mniejsze ręce i też przygotowuję się do pewnego projektu i wiem, że chcę wyglądać właśnie tak. No i po prostu gdzieś tam, wiesz, na zdrowo sobie to wszystko układam, żeby to pasowało. Ale miałam momenty, gdzie na przykład, wiesz, przyszłam na pokaz, mierzyłam te wszystkie rzeczy na długo, długo przed. No i ogólnie to tam kilka stylizacji, wszystko było wybrane, po czym przychodzę na ten pokaz i w ogóle nie dostaję niczego z tego, co dostałam, tylko dostaję nagle białe rurki. Wiesz, ja w tym czasie się w ogóle nie zmieniłam, wręcz przeciwnie, zjechałam, bo nie chodziłam na siłownię. No i dostałam te białe rurki i słuchaj, jakoś się w nie wcisnęłam, rozmiar 34, gdzie przypominam, mam 1,81 m. Rozmiar 34, białe rurki. Wcisnęłam się jakoś w nie, no ale to wyglądało po prostu bardzo źle. Idę do projektanta i pokazuję się w tych białych rurkach, gdzieś tam ten i mówię, no to nie gra totalnie. Nie wiem w ogóle, dlaczego nagle dostałam taki fit, nie? Nie gra, idź. I wiesz, odwracam się plecami, idę i słyszałam tekst typu, ale przy... Ała. Więc takie rzeczy też mają miejsce.
No, nie fajnie.
Bardzo brutalny świat, no. Bardzo brutalny świat.
Surowy taki.
Tak, tak. I najgorsze jest dla mnie to, że na przykład, wiesz, młode dziewczyny, no bardzo często musisz zrobić wiele rzeczy za darmo, żeby gdzieś dojść na, nie wiem, czy na szczyt, czy gdzieś tam, wiesz. Ale szacunek, nie? Szacunek. Jakby to, że okej, wiem, że dużo młodych dziewczyn właśnie pracuje za darmo, wiesz, o Jezu, ja się cieszę, bo ja mogę to zrobić, okej, super, ja też tak mam. Czasami też tak mam. Wiesz, też cały czas na to pracuję i w ogóle, ale nie daj sobą pomiatać. Naprawdę, nie daj sobą pomiatać.
Ale nie każdy jest taki tak silnie psychicznie, żeby potrafił postawić swoje granice, zwłaszcza
wiem,
kiedy chodzi o pracę.
Tak, jak coś można stracić, to jest jeszcze gorzej, ale naprawdę to przyjdzie też z czasem i to przyjdzie właśnie w praktyce, nie? Że naprawdę nie daj sobą pamiętać, jeśli nie dostajesz wody przez 12 godzin planu, wyjdź, po prostu.
No, no tak. Kurczę, miałem jedno pytanie, wyszło mi z głowy.
Zagadałam cię.
No, zagadałaś, tak. A, tak. Cimcia-rimcia zagadała mnie, no. Z herbatą miętową. Bo mówiłaś właśnie o swój wzrost 1,81 m. Co według mnie, no, wysoka kobieta zawsze przepięknie wygląda, ale to myślę, że jak się nie ma mocnej głowy, to może to nawet być kompleks.
Tak, tak. Wiesz co, no ja dostaję bardzo dużo DM-ów od dziewczyn, że jak ja to robię, bo na przykład ludzie się śmieją z nich w ich miejscowości, że ich chłopak jest niższy, czy coś takiego. No, ja...
czy dla ciebie właśnie bycie tak wysoką było kompleksem?
Nigdy dla mnie to, że byłam wysoka, nie było kompleksem. Między innymi dlatego, że w podstawówce właśnie skakałam wzwyż i skakałam najwyżej i to było dla mnie takie, wiesz, o, teraz mam medal za to, że jestem taka wysoka, super. Problem był dopiero wtedy, kiedy chciałam znaleźć na siebie jakieś spodnie i po prostu wszystkie mi były za krótkie i dzieciaki w szkole się ze mnie śmiały, że mam wodę w piwnicy, to wtedy był problem, no bo wiadomo, dzieciaki potrafią być okrutne. Wtedy się narodził jeden z moich największych kompleksów w ogóle w podstawówce, czyli mały biust, co jest dla mnie po prostu nie do pomyślenia na ten moment, ale tak jak mówię, dzieciaki potrafią być okropne. No ale mój wzrost nigdy nie był jakąś blokadą dla mnie. Ja też na przykład, jeśli chodzi o partnera, totalnie nie zwracam uwagi na wzrost z tej drugiej osoby.
A to nagle 1,60 m przychodzi. Do Sandry.
1,60 m to może nie, ale no, spotykałam się z osobą 1,74 m, gdzie mam 1,81 m, to jest jednak różnica, no nie? Wiesz, jeszcze jakieś buty założę, coś, no to jest różnica, ale totalnie nie mam z tym problemu. Ale właśnie jeśli chodzi o facetów, to oni często mówią, że nie mają z tym problemu, a później w praniu wychodzi zupełnie coś innego, no nie? I wiesz, ja absolutnie nie chcę być osobą, która powoduje u kogoś kompleksy, czy jakieś, nie wiem, wyrzuty sumienia, że jest niższy. Nie chcę tego, więc jeśli na przykład facet nie akceptuje tego, że ja jestem wyższa, tylko właśnie mnie okłamuje, to ciężko, nie? Ciężko.
I to jest ten brak komunikacji.
Tak, i to jest ten brak komunikacji, ale właśnie często po prostu czasami ludzie się wstydzą, nie? Mówić takie rzeczy, bo to, nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakieś upokarzające dla nich, czy coś takiego, a ja ogólnie jestem bardzo wyrozumiałą osobą i naprawdę ze mną można pogadać po prostu o wszystkim.
Fajnie. Myślę, że powoli dochodzimy do końca rozmowy, wiesz.
Dobrze.
Nie wiem, chcesz jeszcze coś powiedzieć?
Nie, no już słuchaj, wszystko co chciałeś, to masz, to bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu.
A co ty byś chciała jeszcze powiedzieć?
Co ja bym mogła jeszcze powiedzieć, co bym chciała powiedzieć, to na pewno to, że jak naprawdę całe życie właśnie macie rzucane kłody pod nogi, jesteście, nie wiem, nawet jak jesteście z dużego miasta, ale po prostu nie widzicie żadnych perspektyw, albo właśnie tak jak ja, jesteście z małego miasta, tak naprawdę nie ma żadnej przeszkody dla was, nie ma żadnej przeszkody, jeśli do czegoś potrzebne wam są pieniądze, tak jak mi były potrzebne na pociąg do tego Trójmiasta, żeby wziąć udział w tym castingu, idźcie gdzieś, zaróbcie, ja robiłam jako hostessa, pracowałam za granicą, no po prostu tryliardy rzeczy robiłam i tak naprawdę nie bądźcie sami dla siebie blokadą. Mówi to ta, która czasami sama siebie blokuje, ale to jest właśnie coś, co trzeba naprawdę przezwyciężyć i przede wszystkim kochajcie siebie. Kochajcie siebie. To jest, moim zdaniem, to jest najważniejsze. Wczoraj jeszcze tak siedzę właśnie w wannie i mówię, kurde, jak ja siebie kocham, ale jestem fajna.
I to jest świetne.
I to jest świetne i mam nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy to oglądają i wszyscy ludzie, do których gdzieś tam to dotrze, że będą mieli... taki sam sposób myślenia jakby o tym. My powinniśmy się chwalić swoimi osiągnięciami i tym, że jesteśmy dobrymi ludźmi. To nie powinno być, wiesz, hejtowane, że ktoś jest szczęśliwy, że komuś się udało, że ktoś dzieli się swoim szczęściem z innymi, wspiera ich. A niestety mam takie wrażenie, że dużo ludzi właśnie robi coś takiego, że gani cię za to, nie? Że jak ty mogłaś w ogóle się pochwalić, że miałaś sesję dla Voga?
Ale samych siebie też linczują. Tak, nie wiem, czy istnieje takie po polsku, po polsku linczowanie. No
linczują,
właśnie.
No, tak, linczują. Tak. Dlatego mówię, bądźcie sobą, wierzcie w siebie, nawet jeśli nikt w was nie wierzy, bo we mnie też nikt nie wierzył, dopiero później we mnie uwierzyli. Naprawdę możecie wszystko, po prostu. I walczcie o siebie. Jeśli jesteście w jakiejś ciężkiej sytuacji, to wiedzcie, że naprawdę będzie dobrze. Musicie, kurde, w to uwierzyć. Będzie dobrze. Bo możecie więcej, niż wam się wydaje, serio.
No to na pewno. Tylko trzeba właśnie w siebie wierzyć. To gdzie cię zobaczę za rok? Co powiesz sobie? Jak wrócimy, nie wiem, za rok do tej rozmowy i w tej rozmowie usłyszysz znowu, za rok siebie widzę tutaj, to gdzie to będzie?
Na pewno zobaczysz mnie w telewizji. To mogę obiecać nawet. Choć nie, niczego w życiu nie można obiecać. Ale tak... No mówię ci teraz, nie, że taki jest plan. Co z tego będzie? Nie wiem, ale na pewno będę robiła wszystko w tym kierunku, żebyś mnie zobaczył, czy to w reklamie, czy to w serialu, czy to w jakimś innym programie. Różowym porszakiem jeszcze nie przyjadę, to już by
kto
było...
Wie?
No kto wie też, wiesz, kto wie, ale nie jest to mój cel, żeby za rok to się wydarzyło, nie? No i co jeszcze? Na pewno kilka fajnych kampanii, dużo pracy, którą kocham, dużo sesji, no i co? I pewnie na jakieś szczycie góry, bo wybieram się w góry niedługo.
Na jakie? Polskie?
Do Zakopanego, słuchaj, bo to jest po prostu taka miejscówka moja gdzieś tam na zawsze w moim sercu i czuję, jak czasami po prostu mam takie momenty w życiu, że czuję, że muszę gdzieś wybyć, to zawsze jest to Zakopane.
Z naturą?
Tak.
Z rodzinką?
Dokładnie. Nie z rodzinką, no wiesz, każdy ma pracę, każdy ma jakieś swoje plany, ale ja nie mam w tym problemu, żeby podróżować po prostu w samotności. No,
to też jest świetne.
Z Joy.
Z Joy. No nigdy nie będziesz sama, no, dopóki będzie Joy.
Tak.
I radość.
Dokładnie. No
to teraz jest ten magiczny moment, kiedy role się odwracają, masz prawo do jednego pytania do mnie, jako prowadząca.
Okej. Okay. Czy jest szansa, żebyś kiedykolwiek zrobił pizzę bezglutenową?
Tak, jest taka szansa, są takie mąki.
A robiłeś taką pizzę?
Jeszcze nie robiłem.
To było drugie pytanie.
No tak.
Bezglutenową. Ale wierzysz, że to się może udać?
Jest we Włoszech już w wiele knajp. Jest jako opcja pizza bezglutenowa, no bo już jest dużo większa świadomość osoby, które nie tolerują glutena, bo po prostu nie chcą go jeść z jakichś swoich powodów. I dlatego takie pizze się pojawiają, są specjalne mąki do tego, które też same włoskie firmy produkują. I da się jak najbardziej i myślę, że kiedyś zrobię. Też dla swoich odbiorców, bo często mi się ludzie pytają, czy jakie makarony bezglutenowe polecam, czy a może kiedyś właśnie ta pizza bezglutenowa. Czyli to nie jest dla mnie taka realia daleka, wręcz przeciwnie. Chodzi o jedzenie, a jedzeniem trzeba się delektować, trzeba posmakować i szkoda by było, żeby osoby, które proszą o przepisy bezglutenowe, takich nie dostały.
Tak, czyli umówieni.
No, umówieni.
Dzięki.
Dziękuję.
Dzięki bardzo.
Dziękuję wszystkim. Dziękuję, Sandra, że przybyłaś tutaj i nas zmotywowałaś w to, żeby wierzyć w siebie i dążyć do naszych celów i też chodzić na tą terapię, która, no, mamy coraz większą świadomość, że jest potrzebna. My się widzimy w kolejnym odcinku. Nie wiem, kto będzie, ale na pewno ktoś będzie. Ciao.